Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone, jest 21.30, dziś temat, który Państwu chcemy zaproponować. Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej. W naszym studiu goście pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, ekonomista, znany z anteny Radia Maryja.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
I pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego, również nam znany.
Witam serdecznie ojca redaktora, witam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Panowie, w dobrym świetle widzimy Polskę, jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej?
No w coraz szczęśliwie, w coraz lepszym. Ja już mówiłem w pierwszej części rozmów niedokończonych w telewizji, że rzeczywiście generalnie, jeżeli chodzi o instytucje unijne, to rządy o charakterze prawicowym nie są specjalnie lubiane w Brukseli. No i ponieważ polski rząd jest za taki uważany, więc też jakiejś specjalnej sympatii nie wzbudza. Zresztą to dotyczy nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także krajów zachodnich, choćby ostatnio zmiany we Włoszech doprowadziły do powstania prawicowego rządu i od razu ten rząd znalazł się na cenzurowanym. Natomiast rzeczywiście to, co udało nam się przez te ponad 3 lata zrobić, jeżeli chodzi o gospodarkę, uszczelnienie systemu podatkowego, wielkie programy społeczne, a jednocześnie redukcję deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego, to wszystko rzeczywiście zasługuje na uwagę i pochwałę. I wprawdzie Komisja Europejska nie jest do tego skora, ale zupełnie niedawno była taka prezentacja wyników gospodarczych już nie tylko za 2018 rok, ale za pierwszy kwartał 2019 roku. No i tutaj Polska doczekała się nie tylko paru ciepłych słów, ale wielu ciepłych zdań od pana komisarza Moscovici, który jest wiceprzewodniczącym komisji, jednocześnie komisarzem zajmującym się wzrostem gospodarczym, czy szerzej sprawami gospodarczymi. Więc rzeczywiście Polska jako duża gospodarka unijna rozwija się bardzo szybko. Przypomnę, że w tamtym roku skończyliśmy ten rok wzrostem wynoszącym ponad 5% PKB. Żadna inna duża gospodarka nie rozwijała się w tym tempie. No możemy powiedzieć, że to było 3 razy więcej niż średnio w strefie euro, bo kraje strefy euro rozwijały się w tamtym roku w tempie właśnie 1,7% PKB. No mamy bardzo niskie bezrobocie, według już Eurostatu to jest na trzecim miejscu jesteśmy po Czechach i Niemczech, a więc wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy. Rzeczywiście no, na podkreślenie zasługuje ten wielki rozmach programów społecznych poprzez, zaczynając od programu Rodzina 500+, poprzez obniżenie wieku emerytalnego, po teraz tą 13. emeryturę właśnie wypłacaną, a także cały szereg innych o mniejszym ciężarze gatunkowym i finansowym, ale niesłychanie ważnych społecznie, choćby ta program Wyprawka adresowany do wszystkich dzieci w wieku szkolnym, czy program Leki, darmowe leki skierowane do starszych naszych obywateli powyżej 75. roku życia. Sumarycznie wszystkie te wydatki, tak jak ostatnio mówiła pani minister rodziny, pani Elżbieta Rafalska, przekraczają już 3% PKB i my w ten sposób zbliżyliśmy się do tak zwanej średniej unijnej do tej pory. Pod tym względem Polska wyraźnie odstawała. No i właśnie, mimo tych wielkich dodatkowych wydatków, tak się składa, że Polska zmniejsza deficyt sektora finansów publicznych, deficyt budżetowy, w konsekwencji także deficyt sektora finansów publicznych. No i dług publiczny w 2017 roku nawet zmniejszyliśmy go w wielkościach bezwzględnych. Teraz on spada w relacji do PKB i to bardzo wyraźnie. Zaczynaliśmy wtedy, kiedy przejęliśmy rządy, to ta relacja wynosiła ponad 54%. Teraz spadła do 49% w ciągu 3 lat. zmniejszenie o 5 punktów procentowych to jest naprawdę nie lada sukces. No i dlatego jesteśmy w takim pozytywnym zainteresowaniu komisji.
Jeszcze mówiliśmy, no gdy wydajemy pieniądze, prawda, na właśnie 500+, teraz dodaliśmy 500+ na każde dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, no to więc to PKB trudno byłoby na takim poziomie normalnie utrzymać.
A tak, tak, to prawda, a nam się to udaje. No i właśnie dzisiaj mamy taki dzień, że pan premier Morawiecki jest właśnie w Brukseli i między innymi częścią jego wizyty jest takie swoiste sprawozdanie, jak doszliśmy do tych sukcesów, jeżeli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego. Głównie chodzi o podatek VAT, który jest problemem w całej Unii Europejskiej według takich ostatnich obliczeń, zresztą bardzo mocno omówionych czy zaprezentowanych w mediach w zasadzie każdego kraju członkowskiego, to zostało opisane. Ta dziura VAT-owska w skali całej Unii to 50 miliardów euro, a więc olbrzymie pieniądze. A tak się składa, że dochody z podatku VAT w krajach członkowskich, cząstka ich to jest dochód budżetu unijnego, więc Komisja Europejska jest zainteresowana, żeby te wpływy z podatku VAT były coraz wyższe.
A nikt się nad tym wcześniej nie zastanawiał, żeby na przykład Polsce doradzić, przepraszam panowie, czy rządowi powiedzieć, bo to nie jest, że dzisiaj się to dzieje. To dłuższy okres obserwowane jest państwo, jak ono wydatkuje, czy się nie zadłuża, czy nie ma problemów i tak dalej, nim dojdzie do kryzysu, bo Unii też powinno na tym zależeć. Bo pan powiedział po 18 na antenie telewizji i radia, że pan premier dzieli się tym, jak to myśmy osiągnęli. A czy ktoś nie mógł nam wcześniej powiedzieć, panowie, w złą stronę idziecie, zastosujcie takie czy inne narzędzia?
No właśnie, proszę ojca, wtedy rządził w Polsce ten rząd, którego Komisja Europejska była przyjacielem. Oczywiście taką uwagę zwraca się publicznie, więc gdyby doszło do tego, że Komisja stawia trochę pod pręgierzem poprzedni rząd i wytyka mu błędy, no to rozumiem, że zostałoby to bardzo źle odebrane w Polsce. Więc wolano nie zwracać uwagi, zwłaszcza, że proszę ojca, jeżeli chodzi o wyłudzanie podatku VAT, no to tak jak powiedziałem, podatek VAT jest zharmonizowany na poziomie Unii, to są ogólnounijne przepisy. Więc jeżeli jakiś kraj staje się ośrodkiem wyłudzania podatku, a tak przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u było, to wyłudzanie przenosi się do tego kraju i w ten sposób mafie już nie hulają, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji. Więc to jest, jeżeli jest koncentracja tych mafii na jednym kraju, to innym jest pod tym względem lżej. Więc nam nie podpowiadano, ale proszę ojca, no te podpowiedzi nie były specjalnie potrzebne, przecież my także mamy...
Czyli co, mamy rozumieć, że to nie do końca było w ich interesie?
Tak, tak, dokładnie tak. No jeżeli wyłudzano na masową skalę w Polsce, to znaczy wyłudzały nie tylko firmy polskie, ale także zagraniczne, to tym samym nie robiły tego w odniesieniu do budżetu niemieckiego.
Odchodziły z innych wewnętrznych rynków, tak?
Dokładnie tak, więc to było na rękę całej Unii Europejskiej, że Polska stała się taką mekką wyłudzaczy VAT-u. A dlaczego tak się działo? Bo z jednej strony mieliśmy słabe państwo, to państwo z dykty, jak się czasami mówi, czy kamieni kupa, jak to charakteryzował pan minister Sienkiewicz, a z drugiej...
Czyli w okresie transformacji kupili u nas wszystko za czapkę gruszek, a jak się dorobiliśmy, to przyszli przyjaciele i
no
zaczęli
właśnie
kręcić lody.
I pozyskiwali podatek VAT. Poza tym, no, w oczywisty sposób sprzyjały temu także przepisy podatkowe. No, komisja, która pracuje pod przewodnictwem pana posła Horały, co i rusz odsłania jakieś przyzwolenie polityczne na rozszczelnienie tego systemu, bo przecież podejmowano zmiany w prawie w Polsce, inspirowane, w tej chwili nikt się nie chce do tego przyznać, ucieka od odpowiedzialności pan minister Rostowski, uciekają od odpowiedzialności jego wiceministrowie. Mówi się, że robiła to, czy wnioskowała o to komisja Palikota, bo była taka komisja Przyjazne Państwo. Przypominam, że opisywano ją jako taką, która...
Ale komisja nie ma mocy sprawczej.
To prawda, no ale oczywiście ona przedstawiała pewne pomysły, akceptował to Ministerstwie Finansów. Wiemy, jak akceptował. Byli doradcy społeczni, jednocześnie doradzający wielkim firmom, doradczym zajmującym się lobbowaniem na rzecz właśnie rozszczelniania systemu podatkowego. Więc to był stworzony system. I proszę ojca, ojciec oczywiście zwrócił słusznie uwagę, że dobrze by było, żeby kraje zachodnie nam podpowiadały, że źle się w Polsce dzieje, ale przecież o tym wiedział minister finansów, bo on informacje o wpływach podatkowych otrzymuje co 10 dni. Więc jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem gospodarki...
Bo tak myślę o tym, że jak dziś Prawo i Sprawiedliwość próbuje porządkować sądownictwo i tak z taką częstotliwością, prawda, do sprawy przystępują, tłumaczyć się muszą, premier, wcześniej pani Beata Szydło się tłumaczyła, tak, przed parlamentem, przed komisją, sprawa do TSUE poszła, no to tym bardziej myślę, że ta sprawa warta była zainteresowania i rozwiązania.
Tak, to prawda, tylko właśnie rzeczywiście jednocześnie tym wyłudzaczom pomagała sama wtedy większość rządząca, bo rzeczywiście to prawo, które było przygotowywane.
Ono... Nie boi się pan tak mówić?
Nie boję się tak mówić, bo to są w zasadzie dowód przeprowadziła już w tej sprawie komisja. Ci, którzy boją się odpowiedzialności karnej, bardzo często na posiedzeniach komisji zasłaniają się niepamięcią. No ale byli tacy wiceministrowie, którzy mówili otwartym tekstem. Jedna z pań wiceminister. Ja wiedziałam, że te wyłudzenia rosną. Nie godziłam się na te propozycje, które płynęły do ministerstwa. Sprzeciwiałam się temu i po pół roku musiałam z resortu odejść. Pani profesor Chojna-Duch tak zeznawała przed komisją. Więc to nie było tak, że w Polsce nie było na ten temat wiedzy. Była, proszę ojca, ale cała ta otoczka polityczna i swoiste przyzwolenie polityczne nie pozwalało, żeby postępować inaczej. Więc była, no powiedzmy, otwartym tekstem.
Czyli nie było dyletantów.
No właśnie, było swoiste przyzwolenie polityczne, bo to był łatwy sposób osiągania gigantycznych pieniędzy. No jeżeli Komisja Europejska policzyła nam, że te straty dotyczące samego VAT-u przez te 8 lat wynoszą 250 miliardów złotych, to proszę ojca, to jest w zasadzie jednoroczny średni budżet z tego okresu zniknął w postaci tylko tego jednego podatku. Więc rzeczywiście to było Eldorado i to, co zrobiliśmy od roku 2016, uszczelniając system podatkowy, to jest nie lada osiągnięcie i Komisja Europejska chce się nie tylko temu przyjrzeć, ale ponieważ w wielu innych krajach występują kłopoty nie na taką skalę, tak jak powiedziałem, w skali całej Unii to jest 50 miliardów euro, no na 28 krajów to nie jest tyle tego podatku wyłudzane, ile było wyłudzane w Polsce, no ale chce się z tymi po prostu metodami zapoznać, żeby spróbować wprowadzić je w życie także w innych krajach. Więc w tym sensie jesteśmy pokazywani jako kraj rzeczywiście wzorcowy.
Dziękuję.
Warto też dodać, że Komisja Europejska również, ci prominentni przedstawiciele Komisji Europejskiej w swoich krajach też nie mają jakichś wysokich notowań. Czy Donald Tusk, czy Juncker, czy wszyscy inni prominenci przedstawiciele, no, poziom poparcia ich w krajach macierzystych jest stosunkowo niski. Sukces Polski polegający na wzroście to jest jeden, ale w całej Unii Europejskiej zmniejszono poziom biedy. Zmniejszono poziom biedy o 4 miliony osób. W tym w Polsce o 4 miliony osób. To jest poziom biedy, jeżeli się w Unii Europejskiej zmniejszył, to tylko i wyłącznie w Polsce. To jest
dzięki
wysiłek,
sukcesowi Polski.
Dzięki sukcesowi Polski, a trzeba powiedzieć sukcesowi właśnie tego rządu. A na to wszystko potrzebne były pieniądze i to bardzo duże pieniądze i ta rezerwa była. Idąc już do wyborów, wiedzieliśmy, że ta rezerwa jest. Wystarczy tylko wprowadzić odpowiednie prawo, które umożliwi równą, tak naprawdę, równą konkurencję. Bo to o to chodzi przede wszystkim, że ci uczciwi nie mieli równej konkurencji z tymi, którzy wyłudzali VAT. W tej chwili ta równa konkurencja jest i dzięki tej równej konkurencji wzrost gospodarczy nie jest na poziomie 1 czy 2%, tak jak jest, jak było, czy jak teraz jest w strefie euro, ale ten wzrost gospodarczy jest na poziomie 5%. To jest efekt tych wszystkich zmian, które żeśmy wprowadzili i mimo właśnie, tak jak mówił pan poseł, mimo tak szeroko zakrojonych programów społecznych, które cały ten spadek chociażby osób tych zagrożonych czy też objętych ubóstwem, to Polska zrobiła. To, co się stało w Unii Europejskiej. Więc ten sukces Polski jest dużo większy niż patrzymy na to z boku. Bo Unia Europejska powinna się od Polski uczyć. I bardzo dobrze, że premier Mateusz Morawiecki pojechał i tak naprawdę uczyć, jak powinno się rządzić krajem, żeby był i wzrost gospodarczy, i dbać o obywateli, i zwłaszcza tych najbardziej biednych.
Proszę ojca, jeżeli można, to ja nawiążę tutaj do słów marszałka Wojciechowskiego, bo poruszył rzeczywiście bardzo ważny problem ekonomiczny, bo my koncentrujemy się na tym wątku, no oczywiście najbardziej interesującym z punktu widzenia finansów publicznych, czyli uszczelnienie systemu podatkowego, które daje ogromne dodatkowe dochody do budżetu państwa. Z oczywistych względów minister finansów, rząd jest tym zainteresowany, ale rzeczywiście marszałek Wojciechowski dotknął innego ważnego problemu, że jeżeli mamy w gospodarce dużą ilość firm, która wyłudza podatek VAT, to ona oczywiście, to te firmy, jeżeli rzeczywiście dokonują obrotu jakimiś rzeczywistymi towarami, bo w Polsce dochodziło także do produkcji, czy no właśnie, puszczania w obieg pustych faktur, czyli puszczano tylko faktury, to nie było związane z żadnym realnym obrotem gospodarczym. Tak się rozbestwiły te mafie, bo na początku zaczynano właśnie w oparciu o realny obrót, na przykład fikcyjny eksport, tak? Eksport ma stawkę zerową, w związku z tym warto jest eksportować. Wszystko to, co mieliśmy w zakupach, odpisujemy sobie od stawki zerowej, czyli mamy po prostu zwroty tego podatku. To była najprostsza taka formuła wyłudzania podatku VAT. Później zbudowano bardzo, bardzo wielkie konstrukcje, wiele firm, przepuszczano te towary, a później te mafie doszły do wniosku, że skoro mamy tak słaby aparat skarbowy, który niczego nie jest w stanie skontrolować, to po co obracać jakimiś towarami? Wystarczy produkować same faktury i obracać...
Wypróbowaliśmy ich i wiemy, że nie ma się co... Aż
no więc właśnie, tak więc to była najłatwiejsza rzecz. No posiadanie, prawda, bloczka faktur i komputera, który wypisywał te faktury i już na tej podstawie można było, przepuszczało się to przez wiele firm i można było ten podatek odzyskiwać. No właśnie, ale to ma, jeżeli obracamy towarami i wyłudzamy podatek VAT, no to znaczy, że jesteśmy w stanie zaoferować na rynku towar tańszy, no stawka podstawowa VAT-u w Polsce to jest 23%, więc jesteśmy w stanie zaoferować towar choćby, no powiedzmy, o 20% tańszy niż nasz konkurent, identyczny towar w sytuacji, kiedy płaci ten podatek. A więc jesteśmy bardziej konkurencyjni, więc jeżeli tych firm się namnożyło, które wyłudzały podatek VAT, no to została zachwiana rzeczywiście konkurencja. No na przykład tak było w obrocie stalą. Huty zgłaszały się do ministra finansów w Polsce i mówiły: panie ministrze, nie jesteśmy w stanie sprzedawać stali, bo wszyscy naokoło posiadają stal tańszą o 20%. Za chwilę zbankrutujemy. A minister finansów na to kompletnie nie reagował. Więc marszałek Wojciechowski zwraca uwagę, że uszczelnienie systemu i poważne ograniczenie wyłudzeń wprowadza wreszcie równą konkurencję. No bo skoro wszyscy płacą podatki, no to muszą konkurować zupełnie czym innym, a nie tym, że uchylają się od podatkowania. Niesłychanie ważna rzecz. To jest także jedna z przyczyn rzeczywiście tego przyspieszenia wzrostu gospodarczego.
Tak, tutaj już mówiliśmy w tej części, która była w telewizji. Dawałem taki przykład chociażby rolników w Portugalii. Nawet niewielka różnica. Bo w sumie ta różnica była niewielka, spowodowała to, że rolników portugalskich wypchnięto z rynku. Tutaj tak to, co pan poseł mówił, to takie zastępowanie obrabiarek drukarkami. Obrabiarki, które miały coś produkować, jakieś dobra, były zastępowane drukarką, która drukowała same faktury. I to tak wyglądała nasza gospodarka. Do tego zmierzała jeszcze część pozostała tych uczciwych, ale to, co też poseł mówił, chociażby huty się zgłaszały, że właśnie jest ten problem. Ale problem też dotyczy całej Unii Europejskiej. Wymiany handlowej całej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Otóż problem polega na tym, że jeżeli coś sprzedajemy do kraju trzeciego poza Unię Europejską, to my sprzedajemy. To sprzedaje Polska, Czechy, Niemcy, Węgry, każdy inny kraj. Natomiast jeżeli coś sprowadzamy, to sprowadzamy na wspólny rynek europejski. I ten sam celnik, który stoi na granicy, ten sam inspektor sanitarny, który stoi na granicy, jeżeli coś wywozimy, na powiedzmy, że on jest gdzieś tutaj na tej polskiej części granicy, no to on jest polski. Jak coś sprowadzamy do Polski, coś przyjeżdża, to ten sam celnik, on już nie jest polski, bo on podlega przepisom europejskim, podlega Komisji Europejskiej, podlega EFSA i ten wspólny rynek tak naprawdę to jest taki, nazwałbym to półrynkiem. Również kwestia ochrony celnej też budzi wiele zastrzeżeń. Ochrona antymonopolowa czy antydumpingowa, ona jest wprowadzana na wniosek. I tylko, że pod wnioskiem musi się podpisać 20% produkcji i w przypadku drobnych wytwórców, tak jak rolników czy jakichś drobnych zakładów, tak naprawdę ta ochrona nie istnieje, bo zebrać te 20% podpisów jest producentów, nie wiem, zbóż, czy nie wiem, mleka, właściwie jest niemożliwe. Więc tutaj jest też wyzwanie w stosunku do pewnej zmiany tej dotychczasowej polityki celnej. Oczywiście może Komisja to robić z własnej inicjatywy, ale z własnej inicjatywy podjęła się wprowadzenia ceł tylko raz i jeszcze tych ceł nie doprowadziła do końca. Kolejną sprawą to jest również sama taka polityka wewnętrzna w Unii Europejskiej. Sprowadzenie towaru na jakikolwiek rynek, który no, może być zupełnie inny, podlegać zupełnie innym przepisom. W jednym kraju, wiadomo, produkuje się chociażby te produkty roślinne czy zwierzęce, chodzi o żywność. Mogą być inne wymagania w drugim kraju, inne. Jeżeli do jednego kraju się sprowadzi, to jest sprowadzone na teren całej Unii Europejskiej. Kiedyś jeszcze ministrem był pan minister Sawicki, Zapytałem, jak to jest ze sprowadzaniem żywności, bo do nas przyjeżdżają, do naszych zakładów, Amerykanie, Turcy, Chińczycy, sprawdzają, kontrolują, wydają jakieś certyfikaty. A jak to jest, jak sprowadza się na teren Unii? Czy coś takiego jest robione? No tak, jest robione, ale to robi EFSA. Ja się zapytałem EFSY z pomocą tutaj pana posła, między innymi Kuźmiuka, i otrzymałem taką informację, że takich kontroli, co u nas było robione, to EFSA zrobiła zero. Ani jednej. To też tak nie może być. Musi być jakieś muszą być równe zasady. Jeżeli handlujemy jako Unia z krajami trzecimi, to albo handlujemy jako Unia, czyli sprzedaje Unia i sprowadza Unia, albo też jako każdy kraj oddzielnie, i wtedy każdy kraj sprzedaje oddzielnie i sprowadza oddzielnie. Natomiast nie może być taki dualizm.
Jeden z niemieckich banków pokusił się o taki raport na temat stanu europejskiej gospodarki, cytują to i Politico, i Die Welt, i mówią coś, ukuły taki nowy termin polski los. I ten niemiecki ekonomista ironicznie radzi oszczędnym i rozważnym przywódcom, mówi: wydawaj, 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 póki masz pieniądze na zbyciu, bo inaczej populiści zrobią to za ciebie. Ten ekonomista tego banku niemieckiego spostrzega w swoim raporcie, że rozrzutny rząd PiS wprowadził kosztowne rozwiązania, ale nie zachwiały one fiskalną kondycją Polski. Polskie finanse mają się obecnie znacznie lepiej niż unijna średnia, ale ogromne wydatki będą miały konsekwencje długoterminowe. I mówi, że to dzieje się tak, że tak można postępować. Prawo i Sprawiedliwość może tak postępować, rozdawać hojną ręką, ponieważ przedtem był rząd niechętny do wydawania pieniędzy, a potem przychodzi następny i właśnie hojną ręką wydaje jego oszczędności po przejęciu władzy w 2015 roku.
No właśnie, to jest taka teza podpierająca naszą opozycję, że niestety w mediach niemieckich bardzo często się to pojawia, zresztą obecna opozycja skrzętnie z tego korzysta. Proszę ojca, żeby powiedzieć, w jakim stanie...
I rozpowszechniają to też na portalu, który też jest własnością niemiecką.
No właśnie, żeby przypomnieć, w jakim stanie została zostawiona polska gospodarka i finanse publiczne w 2015 roku, to przypomnijmy, że były w tym okresie 2008-2015, były takie lata, wprawdzie tłumaczono to kryzysem światowym, europejskim, że deficyt sektora finansów publicznych sięgał 7,5% PKB. Przypominam, że poprzedni rok skończył się deficytem 0,4% PKB, czyli wielokrotnie niższym. Platforma, chcąc ratować w ogóle system finansów publicznych, nie decydowała się, żeby uszczelniać system poboru podatku VAT, tylko zdecydowała się podnieść stawki tego podatku. I to było podniesienie o 1 punkt procentowy, ale tak naprawdę to było aż o 5%, tak? W stosunku do 20 to było aż o 5%, a więc bardzo dużo, niepopularną decyzję, ale chcieli się w ten sposób ratować. No i proszę ojca, taka decyzja, no naprawdę można powiedzieć o dużym ciężarze gatunkowym. Przecież otwarte fundusze emerytalne, to można by było powiedzieć, to dziecko Platformy, dziecko liberalnych rządów. No i w momencie, kiedy okazało się, że dług w relacji do PKB może przekroczyć 60% w Polsce, czyli tę granicę zapisaną w Konstytucji, i wtedy, gdyby się tak stało, to odpowiedzialny za to rząd musiałby stanąć przed Trybunałem Stanu, zdecydowano się rozmontować OFE. Nie wchodźmy już, bo te otwarte fundusze emerytalne, one rzeczywiście były bardzo korzystne dla firm zarządzających tymi funduszami, ale to nie jest dzisiaj temat naszych rozważań, tylko pokażmy, że w tych funduszach było zgromadzone ponad 300 miliardów złotych i w pewnym momencie Platforma zdecydowała się zabrać stamtąd 150, żeby na tyle poprawić stan finansów publicznych, żeby nie było przekroczenia tej granicy 60%, których zakazuje konstytucja. Więc tak z grubsza jednocześnie dług publiczny sięgał w wartościach bezwzględnych prawie biliona złotych. Sprywatyzowano, sprzedano majątku państwowego, jeżeli dobrze pamiętam, w tym okresie ich rządów za 60-70 miliardów. Ziemi Skarbu Państwa za 10-11 miliardów złotych. Dług urósł prawie do biliona, czyli 1000 miliardów złotych. Zabrano 150 miliardów z OFE i twierdzenie, że rząd Platformy oszczędzał i zostawił finanse publiczne w tak dobrym stanie, że PiS teraz może wydawać, no jest po prostu skandaliczną nieprawdą. No ale widać, że komuś jest to potrzebne, żeby także, no ponieważ w Polsce jest takie przeświadczenie, że jeżeli przyjdzie jakaś ocena z zagranicy, to ona jest lepsza na pewno, bardziej wiarygodna od oceny najlepszego polskiego eksperta. Więc tego typu artykuły, publikacje także mające znamiona publikacji naukowych, no właśnie są rozpowszechniane. Ba, ja nawet usłyszałem Donalda Tuska. Wydawało mi się, że jemu przez gardło to nie przejdzie. No bo przecież wiedział, w jakiej sytuacji uciekał do Brukseli. On przecież uciekał od odpowiedzialności. Miał zaoferowane atrakcyjne stanowisko, ale porzucił premierostwo, choć parokrotnie się przysięgał, że premierostwo dla niego jest najważniejsze, żadna inna funkcja, nawet ta wielka europejska, absolutnie mu w tej sytuacji nie odpowiada. Ale uciekał z Polski, żeby nie ponosić odpowiedzialności. I tenże Donald Tusk, no właśnie zupełnie niedawno, powtórzył właśnie, zdaje się, po tych niemieckich raportach, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście tak hojnie realizuje programy społeczne, bo niby pieniądze na te programy zostały odłożone przez rząd Platformy i IPSL-u. Myślę, że to, co powiedziałem, prezentując te dane dotyczące poziomu zadłużenia, właśnie wyprzedaży majątku, w tym także polskiej ziemi, dobitnie pokazują, że to był nie tylko pusty, można powiedzieć, worek budżetowy, ale także ogromne długi, i to Platforma temu rządowi zostawiła. I żeby, ponieważ no, operujemy licznymi liczbami, to żeby także słuchaczom to przybliżyć, to proszę ojca, te działania nie tylko w zakresie podatku VAT, bo tak naprawdę uszczelniliśmy system także poboru podatku CIT, tego podatku od firm. On także, mimo tego, że zmniejszamy stawkę, bo przypominam, że wtedy, kiedy przejęliśmy władzę, to ta stawka wynosiła 19%. W kolejnym roku obniżyliśmy ją do 15%. W tym roku to jest stawka 9%, więc jeszcze niższa, a mimo tego wpływy z tego podatku rosną. Więc proszę ojca, w 2000, najlepiej właśnie to na takich dwóch okrągłych liczbach, w 2015 roku wpływy podatkowe z czterech najważniejszych podatków, to znaczy VAT-u, akcyzy, PIT-u i CIT-u, to było 260 miliardów złotych, czyli w ostatnim roku rządów Platformy i PSL-u, a w 2019, tym, który trwa, więc no oczywiście jeszcze ostatecznie nie możemy powiedzieć, jakie te wpływy będą, ale ponieważ co roku wpływy podatkowe są wyższe niż zaplanowane, planujemy ostrożnie, w tym roku one z tych czterech tytułów wpływy sięgną 360 miliardów złotych, a więc w ciągu czterech lat wpływy podatkowe rosną o 100 miliardów złotych. Zasadniczą częścią tego wzrostu jest oczywiście podatek VAT, ale rosną także wpływy z podatku CIT, z podatku PIT, no i z akcyzy. I jak wcześniej w tej części telewizyjno-radiowej podkreślił marszałek, bo to jest też ważna rzecz, oprócz tego do samorządów w tym samym okresie, do wszystkich samorządów, gmin, powiatów i województw, popłynęło dodatkowo 20 miliardów złotych, bo w dwóch podatkach samorządy mają udziały, w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. A więc to ten przyrost 100 miliardów to jest w budżecie państwa, w budżecie centralnym, a dodatkowo 20 miliardów poszło do wszystkich poziomów samorządów. Oczywiście najbardziej skorzystały z tego duże miasta i proszę ojca, skorzystały w tym sensie, że te pieniądze walą drzwiami i oknami, można powiedzieć, a większość, włodarze większości dużych miast to są włodarze z szeroko rozumianej platformy, czy można powiedzieć opozycji, i jak można zobaczyć, działalność tych samorządowców w dużej mierze polega na walce z rządem. Więc rząd, zapewniając wysoki wzrost gospodarczy i uszczelniając system podatkowy, przysporzył samorządom, tak jak powiedziałem, w skali tych 4 lat dodatkowo 20 miliardów złotych, a przedstawiciele największych samorządów jako cel, główny cel, obrali sobie walkę z rządem. To widać po zachowaniach prezydenta Warszawy, prezydenta Poznania, pani nowej, pani prezydent Gdańska walczy o odzyskanie Westerplatte na przykład, albo torpeduje posunięcia rządów w różnych dziedzinach. To jest rzeczywiście zadziwiająca sytuacja. Poprawa, znacząca poprawa sytuacji finansowej samorządu i jednocześnie w rewanżu te samorządy bardzo aktywnie zwalczają polski rząd.
Jeżeli jesteśmy już przy tych funduszach, to nie tylko było OFE, należy przypomnieć też inne fundusze, chociażby Fundusz Rezerwy Demograficznej, czy też fundusz nawet wrakowy i wiele innych. Wszystkie zostały wyczyszczone, więc mówienie, że zostawili nam pieniądze, to jakaś bajka jest zupełna, kompletna. Bo gdzie one były? W którym miejscu?
Gdzie były zakopane?
Gdzie były zakopane? No nie wiem, no chyba, że ci, co kradli te pieniądze z podatków, gdzieś tam je zakopywali i odkopywać, to może prościej jest po prostu nie pozwolić się okraść. Bo to jest chyba łatwiejsze.
A jak kwestia, jakby powiedzieć, tej propozycji Komisji Europejskiej, może też stoimy jeszcze przed jakimiś konkretnymi kolejnymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tego wiązania wypłat, czy wypłat funduszy Unii Europejskiej z przestrzeganiem praworządności, bo to pewnie teraz nie my jedyni jesteśmy, bo i Węgrzy, teraz chyba nawet o Rumunii się dosyć głośno
mówi. No Włosi są na celowniku.
Wiele krajów, no ale przede wszystkim, no co to jest praworządność? No, praworządność to jest to, co ktoś sobie coś tam określi. Nie, to jest system prawny w danym państwie i praworządność to nie polega na tym, w jaki sposób się wybiera, nie wiem, Krajową Radę Sądownictwa, tylko praworządność polega na tym, czy po prostu wyroki sądów są sprawiedliwe. Oczywiście, jeżeli patrzeć na wyroki sądów, to sami chyba tutaj dostrzegamy, że jeszcze mamy sporo do zrobienia, ale mechanizmami...
Nie o to Komisji Europejskiej chodzi.
Nie o to Komisji Europejskiej chodzi. Przede wszystkim wydaje mi się, że Komisji Europejskiej chodzi, żeby zamrozić ten układ, żeby on w dalszym ciągu się utrzymywał. W jednym kraju wybiera się, w ogóle nie ma nawet Krajowej Rady Sądownictwa. W innych krajach jej członkowie są wskazywani przez polityków. Albo są politykami. Więc jedynie taki słuszny model, który wskazuje nam Komisja Europejska, po prostu nie istnieje. Jest to, nie wiem, czyste jakieś takie działanie dla zachowania dotychczasowych wpływów, dotychczasowych możliwości i obawiam się, że to ma również związek z walką z właśnie z tymi wyłudzeniami, żeby sądy pomagały również w wyłudzaniu tego VAT-u, w tym, co dotychczas było. A my chcemy to zmienić. Nie tylko zresztą zmieniamy system dlatego, żeby ograniczyć te złe praktyki gospodarcze, ale również dlatego, żeby nasi obywatele, Polacy, czuli się w kraju bezpiecznie, a jeżeli dzieje im się krzywda, to pójdą do sądu i ta krzywda zostanie im naprawiona. A do mojego biura jeszcze jako posła czy jako senatora zgłaszało się mnóstwo ludzi. Kolejka była tych, którzy przychodzili i mówili, że otrzymali w sądzie wyrok, ale ten wyrok jest niesprawiedliwy. Ja sam kiedyś o jednym z wyroków powiedziałem, że jest absurdalny. I marszałek postawił mnie w Senacie przed komisją.
Z Platformy
marszałek postawił mnie przed komisją dyscyplinarną. Wyrok później został oczywiście uchylony i zmieniony. Człowiek został uniewinniony, bo został skazany za groźby karalne, bo śpiewał hymn.
Ale proszę ojcze, jeżeli można jeszcze dwa zdania na temat tej próby uzależnienia, bo mówimy o pieniądzach z następnej perspektywy finansowej 2021-2027 i rzeczywiście jest taka próba, komisja złożyła taki projekt, nawet parlament przyjął go większością głosów. Niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że posłowie, europosłowie z Platformy za tym głosowali, żeby taki związek uczynić, wprowadzić, ale jak słusznie zauważył marszałek Wojciechowski, tak naprawdę nie ma definicji praworządności w prawie europejskim i ta sprawa praworządności jest rozstrzygana na poziomie każdego kraju członkowskiego i robimy to, że tak się wyrażę, bez ingerencji organów unijnych, więc tego nie ma w traktatach. Co więcej, no proszę ojca, przecież my wszyscy składamy się na unijny budżet. To nie jest tak, że to jest jakiś prezencik z Brukseli dla poszczególnych krajów członkowskich. Proszę sobie wyobrazić, że przez te 15 lat, bo tak się składa w tym roku, mija 15 rocznica, minęła już, bo to stało się przecież 1 maja, 15 rocznica naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wpłaciliśmy do budżetu unijnego przez te 15 lat 53 miliardy euro. Czyli to jest tak, licząc po aktualnym kursie, no blisko 230 miliardów złotych. Czyli można powiedzieć taki średni budżet z tych czasów, kiedy rządziła Platforma. Zapłaciliśmy w postaci składki. I teraz tak, my wpłacamy do budżetu unijnego właśnie ową składkę. Później z tego mamy przyznawane jakieś środki w postaci Funduszu Spójności czy funduszów na wspólną politykę rolną. Nie. I teraz z tej takiej koperty narodowej, zamiast otrzymywać pieniądze, to Komisja Europejska, powiedzmy uznając, że w Polsce nie ma praworządności, blokuje te pieniądze. Ale proszę sobie wyobrazić, że w tym pomyśle jest jeszcze dalsza część. Komisja Europejska blokuje te pieniądze, ale ponieważ te pieniądze są dla beneficjentów, na przykład rolników w postaci dopłat bezpośrednich, to kraj, którego taka sankcja dotknęła, ma im wypłacić, tym beneficjentom, te środki przyznane przez Unię Europejską z własnego budżetu. Więc to miałoby być potrójne karanie kraju członkowskiego. Z jednej strony wpłaca składkę, z drugiej strony ma przyznane pieniądze w tej kopercie narodowej. Te pieniądze są zablokowane, a beneficjenci muszą je dostać. No w związku z tym są wypłacane z krajowego budżetu.
A przede wszystkim tu jest taki problem, że taka sytuacja nie jest przewidziana w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. No, nie ma żadnej podstawy prawnej do tego typu działań. Natomiast jeżeli chodzi o same negocjacje, no Komisja Europejska zaproponowała budżet, polską kopertę, nazwijmy to, fatalną kopertę. Ja sobie przejrzałem stenogramy z posiedzeń komisji, gdzie...
Komisji Europejskiej,
w której było procedowane ta wysokość. I na przykład pani komisarz Bieńkowska, która podobno jest takim świetnym komisarzem, jak twierdzi Koalicja Europejska i w ogóle jak
i reprezentantem oni, naszego kraju.
Naszego, tak, jak doskonale oni będą walczyć o budżet, no to pokazała pani Bieńkowska, jak będzie walczyć. Słowa się nie odezwała. Ani na jednym posiedzeniu, ani na drugim. I tak będą walczyć. Że słowa się nie
odezwą. Jeszcze mam, nim oddamy głos naszym słuchaczom, pytanie o budżet budżetu, bo jest taki podobno postęp trochę w sprawie budżetu strefy euro, porozumienie jest spodziewane jest w czerwcu. Budżet dla strefy euro ma być częścią większego wieloletniego budżetu 2021-2027. Celem ma być wspieranie konkurencyjności i konwergencji gospodarek Eurolandu. Na spotkaniu ministrów finansów obszaru wspólnej waluty poszerzonym o kraje spoza tego kręgu nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje. Ale państwa strefy euro zbliżają się do porozumienia w sprawie szczegółów zarządzania i finansowania ich budżetem. Celem jest znalezienie kompromisu w przyszłym miesiącu. W teorii kraje strefy euro mogłyby zawrzeć porozumienie międzyrządowe w tej kwestii, tak jak przy ustawianiu funduszu ratunkowego w czasie kryzysu. Na takie rozwiązanie niechętnie patrzy jednak Komisja Europejska, która obawia się ograniczenia swoich wpływów. I kluczowym problemem jest, czy polegać jedynie na wspólnych środkach, czy również na tak zwanych oznaczonych dochodach. Te oznaczone dochody to oczywiście jakiś nowy podatek.
No tak, rzeczywiście, proszę ojca, ta sprawa budżetu strefy euro, tak naprawdę to jest taka szumna nazwa. To, co zaproponowała Komisja Budżetowa w tym wieloletnim budżecie 2021-2027, to są tak zwane linie budżetowe przeznaczone dla krajów strefy euro. Z czego to wynika? No właśnie z permanentnego kryzysu krajów strefy euro. Żeby ratować Grecję, mówiliśmy o tym w pierwszej części programu, potrzeba było około 300 miliardów euro przez te 8, jeżeli dobrze pamiętam, lat. I te pieniądze pochodziły z różnych źródeł. Mówiąc szczerze, teraz no, takich głębokich kryzysów się nie przewiduje. No a właśnie chce się wesprzeć niektóre kraje, które przeżywają trudności. Rozumiem, że takim krajem teraz byłyby Włochy, czy być może nawet Francja. Więc to będą nieduże pieniądze, no bo jeżeli by cały budżet unijny na 7 lat to jest około biliona euro, troszeczkę ponad mniej niż bilion euro, czyli 1000 miliardów. Jeżeli w tych liniach przeznaczonych tylko dla krajów strefy euro będzie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt miliardów euro na 7 lat, to są to z punktu widzenia potrzeb tych krajów żadne pieniądze. Więc moim zdaniem to jest taka próba pokazania, że no jednak integrują się kraje strefy euro, że mają no właśnie taki fundusz pomocowy, który będzie je ratował z kłopotów, tylko to jest troszeczkę no coś takiego jak plaster na bardzo poważną chorobę, bo te pieniądze w żaden sposób nie są w stanie rozwiązać jakiegokolwiek problemu strefy euro. Mówiliśmy też o tym w pierwszej części. No, Grecję udało się ustabilizować jako tako tymi 300 miliardami z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, z Banku Centralnego i z porozumienia międzyrządowego, na które składała się także biedna Słowacja, na bogatszą Grecję. Natomiast proszę ojca, w sytuacji, i podawałem ten przykład, w sytuacji, gdyby kłopoty, nie daj Boże, miały Włochy, które mają dług w wielkościach bezwzględnych przekraczający 2 biliony euro, czyli 2000 miliardów euro, i gdyby się okazało nagle, że Włochy ze względu chociażby na wzrost ceny ich długu nie byłyby w stanie obsługiwać rat i odsetek, to tam potrzeba jest setek miliardów euro.
Ale 1,8 stracili na wprowadzeniu euro, biliona.
No więc
1,8 biliona.
Tak, przez te 20 lat. Więc takie pieniądze, jakie znajdą się w budżecie, to jest swoisty plaster opatrunkowy na nowotwór. Więc to jest żadne lekarstwo i moim zdaniem to jest taka troszeczkę rozpylanie takiej mgły. Integrujemy się, będziemy mieli własny budżet, a jak będziemy mieli własny budżet, to zachęcamy kolejnych chętnych, żeby wchodzili do strefy euro, bo tam będą dodatkowe pieniądze. Te pieniądze to tak naprawdę maleńka część jakichkolwiek potrzeb krajów strefy euro, tych, które przeżywają kłopoty.
To jest taki trochę straszak. Straszono nas Europą dwóch prędkości, no i w tej chwili mamy Europę dwóch prędkości. Polska się rozwija w tempie 5%, a oni 1,7%. No.
Więc, to za tamten rok, w tym roku będzie słabiej.
W tym roku jeszcze będzie słabiej, więc to jest taka próba dofinansowania tych gospodarek. Oczywiście potrzeby, straty, które tam zostały wygenerowane właśnie między innymi wprowadzeniem euro, są znacznie większe. I te kwoty, które zostały przeznaczone, są niewystarczające i faktycznie to są, tak jak powiedział pan poseł, to są jedynie takie plastry i to bardzo cienkie.
Dziękuję bardzo. Nasi goście to pan dr Zbigniew Kuźmyk, poseł Parlamentu Europejskiego, ekonomista, i pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Czekamy na państwa głosy, telefony, numery do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55. 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą w bezwolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, w nucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, czarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Chciałabym się odnieść do słów pana Kuźmiuk, użytego w audycji w telewizji Trwam wcześniej, że Europa nie lubi tego rządu. I chciałabym to troszeczkę rozwinąć, bo to właśnie tak jest. I jest to bardzo ważna sprawa i cieszę się, że właśnie to wybrzmiało, bo że wreszcie to wybrzmiało, bo Polakom ciągle się wmawia, że PiS robi coś takiego złego, co stawia Europę przeciwko sobie. A rzecz w tym, że Unia jest lewicowa. a rząd PiSu jest prawicowy. I po prostu lewica zawsze będzie prowadzić nagonkę na prawicę i podważać jej osiągnięcia, nawet wtedy, kiedy te osiągnięcia są bardzo dobre. Mamy przecież wiele przykładów, kiedy programy PiSu są nokautowane przez Europę po prostu automatycznie. Bo im nie zależy, aby Polska była silna i samodzielna. I drugie, co bym chciała podkreślić, to że prawica zawsze rozkłada gospodarkę na łopatki, a potem prawica ją musi naprawiać. Tak jest na całym świecie. Więc życzę Polakom, aby ratowali Polskę i Europę od lewicowej zagłady i zagłosowali na PiS. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Beato.
Dziękujemy za ten głos z Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście, no, mówiliśmy o tym w pierwszej części audycji. Rzeczywiście tak jest. Oczywiście Komisja Europejska jako no, obiektywna instytucja powinna zachowywać równy dystans w stosunku do wszystkich krajów członkowskich, ale rzeczywiście słuchaczka ma rację. Komisja ma raczej charakter lewicowy, w związku z tym siłą rzeczy rządy prawicowe nie są przez nią lubiane. I to, tak jak zwracałem uwagę wcześniej, nie tylko dotyczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tak zwanych tych nowych krajów, które są pod specjalną, można powiedzieć, opieką komisji, ale także w sytuacji, kiedy na Zachodzie pojawia się prawicowy rząd, tak jak na przykład we Włoszech, on też nie cieszy się sympatią. Tu taki przykład z ostatnich miesięcy, właśnie w odniesieniu do rządów krajów założycieli, bo czasami możemy się tak troszeczkę czuć, że no jesteśmy właśnie krajem nowo przyjętym, krajem na dorobku, to być może aż tak bardzo mocno nie powinniśmy upominać się o swoje interesy, bo to no, z różnych względów może nawet nie wypada. Mówię to z dużym znakiem zapytania. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że właśnie po zmianie rządu we Włoszech wiosną tego, czy wczesną nawet wiosną tego roku, w sytuacji, kiedy trzeba było zatwierdzać już budżet na ten rok, kraje strefy euro, ten budżet, projekt tego budżetu muszą przedstawiać Komisji Europejskiej. No i Włochy przedstawiły budżet z deficytem rzędu 2,4% PKB, a Francja po tych protestach żółtych kamizelek z deficytem rzędu 3% PKB, czyli w zasadzie przekraczając kryterium z Maastricht, ten budżet nie powinien zostać przyjęty. No i proszę sobie wyobrazić, że rząd włoski został zmuszony do zmniejszenia tego deficytu, mimo tego, że jego budżet spełniał to kryterium z Maastricht, a prezydentowi Macronowi i jego rządowi, który się lubi w Brukseli, pozwolono uchwalić budżet z deficytem rzędu 3%, a nawet być może przekraczającym 3%. Więc no, okazuje się, że nawet wśród krajów Europy Zachodniej, tych starych krajów członkowskich, są kraje dla Komisji Europejskiej równe i równiejsze. No właśnie, też rządami o charakterze liberalno-lewicowym są bardziej hołubione, te o charakterze prawicowym.
Im po prostu nie, więcej wolno.
No właśnie, zwyczajnie zwalczane, albo rzuca im się kłody pod nogi, bo ostatecznie Włochy musiały ten budżet poprawić, żeby ostatecznie Komisja Europejska go zaakceptowała.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł Decyzji Płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu. Ja tak rozumiem sytuację gospodarczą Polski, że jest to sytuacja każdego pojedynczego człowieka. A ja nawet w tym wypadku nie chcę mówić o pojedynczym człowieku, lecz o pokaźnej liczbie osób, o emerytach i rencistach, w imieniu których zabieram teraz głos. Chcę na sytuację w Polsce spojrzeć sprawiedliwym okiem. I widzę wiele, wiele dobrych spraw, które się dzieją w sytuacji poważnego bagażu zaszłości i w sytuacji, kiedy za plecami rządzących stoi liczna grupa poganiaczy, mam na myśli strajkujących. I dodać jeszcze chcę, że jest duża ilość kłód ze strony Unii i opozycji. Jeśli w tej sytuacji przyjrzymy się emerytom i rencistom, to jest to grupa wyraźnie upośledzona, a jednocześnie czekająca w postawie pokornej. Jeżeli więc jest rząd prawicowy, to zasada, która funkcjonuje po prawej stronie, brzmi: Bóg pokornym łaskę daje. I nie chciałbym w tym momencie usłyszeć w odpowiedzi o 13 emeryturze, jako o tej łasce i o zwiększonej kwocie wolnej od podatku. A w ogóle, jeżeli chodzi o podatek, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego jest podatek od emerytury. W Polsce opodatkowane są dochody, natomiast emerytura nie jest dochodem. Jest ona świadczeniem uzyskanym na podstawie wcześniej wypracowanego dochodu. No i istnieje szereg rozwiązań, które chciałbym podpowiedzieć rządowi. Jeśli armia emerytów jest duża, to jest w tym momencie duże zamierzenie finansowe, to można załatwić sprawę etapowo. Najpierw na przykład uwzględnić tych, którzy są bliżej mety życia, 75-latków. Następnie wziąć pod uwagę kryterium wysokości emerytury do 2000 zł. Nie wiem na przykład, po co jest 13 emerytura potrzebna komuś, kto ma 5000 i więcej. Jest wiele innych rozwiązań i nie chciałbym ich teraz mnożyć. Chcę potraktować mój głos jako głos narodu, a pamiętam, że na początku rządów PiS-u pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że będziemy uważnie wsłuchiwać się w głos narodu. Proszę jednocześnie pamiętać, że emeryci i renciści to bardzo poważny elektorat i dobrze byłoby pozyskiwać. I kończąc, reasumując, dwie sprawy. Sprawa podatku od emerytury, proszę mi to w jakiś sposób wyjaśnić. I drugie, czy jest ewentualność, że może zafunkcjonować coś takiego jak 500+ dla emerytów powyżej 75 roku życia i z emeryturą do 2000. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy panu, panie Pawle.
Dziękuję bardzo za ten głos. No, wiele jest jeszcze w przypadku emerytur do zrobienia. To jest bardzo poważny i bardzo trudny temat. Kilka spraw udało się rozwiązać, natomiast wiele pozostaje do rozwiązania. Wysokość, przede wszystkim wysokość emerytur. W kraju tak szybko rozwijającym się jak w tej chwili Polska, te emerytury odstają. System jest taki, że naliczane te emerytury są w sposób kapitałowy, a wypłacane w sposób no, bezpośrednio z naszych składek. One się nie odkładają i nie pracują na podwyższenie. To w przypadku szybkiego wzrostu wynagrodzeń, wzrostu gospodarczego powoduje to, że rozjeżdżają się te emerytury stosunkowo szybko od realiów gospodarki. Jest kwestia też osób, które, bo szczególnie niskie emerytury mają osoby, które korzystały z dwóch systemów emerytalnych. Były częściowo ubezpieczone w KRUS-ie, częściowo ubezpieczone w ZUS-ie i jedynie do wysokości jest uzupełniana ta emerytura tylko do osiągnięcia tego minimalnego wieku, okresu w zasadzie ubezpieczenia, 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Później to nie jest dalsze ubezpieczenie. Może być ktoś ubezpieczony 40 czy 50 lat, ale 50 lat załóżmy mężczyzna, 25 lat w KRUS-ie, 25 w ZUS-ie. I okazuje się, że tylko te 25 lat, jeżeli korzysta z ZUS-owskiej, to te 25 lat emerytury ZUS-owskiej jest brane pod uwagę. Na to też się jeszcze składa problem tych składek od umów o dzieło, umów zlecenie, które są stosunkowo niskie. Oczywiście system wymaga zmiany przede wszystkim i dofinansowania, i to na pewno jest robione, to będzie robione, natomiast no, to też wymaga odrobinę czasu.
Jeżeli można, to rzeczywiście środowisko emeryckie nie jest, nie żyje na wysokim poziomie. Rzeczywiście te świadczenia generalnie, można powiedzieć, oscylują wokół najniższych świadczeń i
minimum takiego.
Tak, i minimum rzeczywiście życiowego. Więc to jest problem, no ale nie zgodzę się ze słuchaczem, że emeryci zostali w tym podziale tego, co zostaje wypracowane, tych owoców wzrostu i szczelnienia systemu podatkowego, pominięci. Przypomnę, że pierwszą taką ważną decyzją dotyczącą środowiska emeryckiego był powrót do poprzedniego wieku emerytalnego. Oczywiście rozumiem, że tych, którzy byli już na emeryturze, ten ruch nie dotyczył, ale dotyczył on przynajmniej około 300 tysięcy emerytów, którzy mieli przejść na emeryturę, a podwyższenie wieku emerytalnego pozbawiło ich tych możliwości. W sytuacji, kiedy przywróciliśmy poprzedni wiek emerytalny, ci ludzie na tę emeryturę przeszli i teraz mają, decyzja jest w ich rękach, bo oczywiście obniżenie wieku emerytalnego nie oznacza, że człowiek, który wiek emerytalny osiągnął, musi przejść na świadczenie, to jest jego decyzja. No w każdym bądź razie ten wiek powrócił do tego poziomu sprzed rządów Platformy. To jak rozmawialiśmy, zresztą nawet chyba ojciec cytował te dane, ta operacja obniżenia wieku emerytalnego kosztuje około 10 miliardów złotych rocznie. A więc to są olbrzymie pieniądze. Teraz 13 świadczenie. No, słuchacz wprawdzie mówił, że no jakby ta 13 to jest oczywistość i w ogóle tego nie podkreślajmy, ale przecież dotyczy to blisko 10 milionów emerytów i rencistów, a więc wszystkich w zasadzie pobierających w Polsce świadczenia. I ta jednorazowa wypłata minimalnego świadczenia kosztuje 11 miliardów złotych. I to wszystko, obniżenie wieku emerytalnego, właśnie 13 świadczenie i
obniżenie 11 miliardów, 13 emerytura 11 miliardów, tak. Sam program 500 plus poszerzenie na pierwsze dziecko 40 miliardów złotych.
Dokładnie. To są takie sumy. Ale wracając tylko do środowiska emeryckiego, bo słuchacz poruszał te problemy, to jeszcze dotknę sprawę waloryzacji. Rzeczywiście, no w Konstytucji mamy zapisaną waloryzację świadczeń. Co to znaczy w praktyce? To oznacza, że każde świadczenie, niezależnie od jego wysokości, nie może tracić swojej wartości. A więc musi być waloryzowane corocznie. Do tego zobowiązuje każdy polski rząd, konstytucja, przynajmniej o wielkość inflacji, a my wpisaliśmy do ustawy, że jeszcze nie tylko o wielkość inflacji, ale także o pewną cząstkę udziału we wzroście gospodarczym, czy mówiąc precyzyjnie, we wzroście płac w gospodarce. Tam jest dopisane 20%, czyli jak mamy inflację 1,5%, to świadczenia, żeby waloryzowane są, nie wiem, 2,4%. Więc my dokonaliśmy pewnej twórczej modyfikacji, szczęśliwie Trybunał tego nie zakwestionował, że świadczenia do 2000 złotych, a więc te najniższe, będą waloryzowane przynajmniej w tym roku od 1 marca kwotowo, a więc podniesione o 70 zł, a powyżej 2000 procentowo. No to oznacza, że rzeczywiście ci mający niższe świadczenia dostaną jednak troszeczkę więcej. Ja wiem, że 70 zł miesięcznie i to brutto, to nie jest kwota powalająca z nóg, no ale razy 12 miesięcy to jest to dodatkowe prawie 1000 zł oczywiście brutto. No i na koniec ta propozycja słuchacza proszę ojca, dlaczego od świadczeń emerytalnych pobierany jest podatek i dobrze by było z niego zrezygnować. No to jest ta propozycja PSL-u, tak? Emerytura bez podatku. No proszę ojca, to jest rozwiązanie niesłychanie niesprawiedliwe. Jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, świadczenia emerytalne, większość tych świadczeń oscyluje wokół najniższego, no powiedzmy do kwoty 2000, tak? To jest większość. Podejrzewam, jest 60-70% świadczeń jest w takiej wysokości. No więc podatek do tej pory obowiązujący to jest 18%, więc te świadczenia były, to znaczy tym ludziom przybyłoby miesięcznie, no tak lekko licząc, przy rezygnacji z tego podatku, przy najniższej emeryturze około 200 zł. Około 200 zł. Natomiast przy emeryturach rzędu 4, 5, już nie mówię wyższych, te kwoty, które państwo włożyłoby im do kieszeni, szłyby w tysiące. Więc to jest propozycja, no i z punktu widzenia budżetu, ta operacja kosztowałaby, tak jak widziałem w uzasadnieniu tej ustawy, około chyba 20 miliardów złotych. Więc dużą część tej sumy, tak, rezygnacja z podatku, podejrzewam, 10 miliardów trafiłoby do 20% świadczeniobiorców, a pozostałe 10 po maleńkiej kwocie do pozostałych. To propozycja szalenie niesprawiedliwa, a z jakichś względów ona jest forsowana i ludzie, jak widać, dobrze ją przyjmują, chcieliby otrzymywać świadczenia bez podatku.
Dziękuję. Jeszcze warto też zwrócić uwagę na inne programy, które de facto też wspierają emerytów. Chociażby 75+, bezpłatne leki dla
około miliarda rocznie.
No to też są pieniądze, które tak naprawdę trafiają do emerytów. Podwyżka najniższej emerytury. Teraz
o 150 zł. Tak.
Mama Plus. To też są pieniądze, które jakoś starają się naprawić te niesprawiedliwości, które zostały przez nas zastane. I te niesprawiedliwości cały czas naprawiamy, no, systematycznie.
Rzeczywiście, tu marszałek dotknął ważnej sprawy, o której zapomnieliśmy, proszę ojca. No właśnie, to był postulat od wielu lat, żeby matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czwórkę dzieci, a nie mają świadczeń emerytalnych, a tak się bardzo...
Bo nie miały, bo wychowywały dzieci i
nie pracowały. Żeby miały zapewnione przynajmniej minimalne świadczenie. I teraz na przykład takie wydarzenie, gdzieś tam chyba z Podkarpacia, cytowała to pani minister Rafalska, że pani, która dożyła no sędziwiego wieku, 92 lata, wychowała 11 dzieci i była bez żadnego świadczenia. I właśnie teraz no właśnie będzie dostawała to minimalne świadczenie, można powiedzieć, u kresu swojego życia. Państwo dostrzegło jej zasługi dla Polski, dla polskiej rodziny i będzie wypłacać jej to świadczenie. To według szacunków będzie kosztowało około miliarda złotych, ale to są rzeczywiście zapomnienia nie tylko poprzedniego ustroju, ale także tych blisko 30 lat wolnej Polski, która także takich ludzi nie dostrzegała. Więc suma summarum do tego środowiska emeryckiego naprawdę trafiają duże pieniądze. Ja rozumiem, że te świadczenia są na niskim poziomie i ci ludzie czekają na więcej, ale to nie jest tak, że, nie wiem, dokonujemy waloryzacji płac wszystkim grupom zawodowym, a emerytów zostawiliśmy samych sobie. Co więcej, to świadczenie 13, wprawdzie ono jest prowadzone ustawą, gdzie w tytule jest zapis jednorazowy, tak? Ale deklarujemy, że jeżeli rzeczywiście wygramy wybory, to świadczenie w takiej postaci będzie wypłacane corocznie. Uznajemy, że to 13 świadczenie jest ludziom, szczególnie o tych niskich dochodach, bardzo potrzebne na załatwienie takich najpotrzebniejszych rzeczy, których nie można sfinansować z bieżącego świadczenia emerytalnego.
Poza tym to nie jest tak, jak się mówi, że to jest 13 emerytura, bo tą emeryturę wszyscy dostają w jednakowej wysokości. To nie jest tak, że jeżeli ktoś dostaje 5 5 tysięcy złotych, to dostaje tej emerytury 13 5 tysięcy. Ta emerytura jest na poziomie sprawiedliwym, na poziomie tej najniższej. Ten, kto otrzymuje ten najniższy wymiar emerytury, dostaje 13 emeryturę. Natomiast ci, co mają wyższe świadczenie, dostają zaledwie część tej emerytury, więc jest to też przede wszystkim działanie, które podwyższa, no bo to ta emerytura podwyższa faktycznie świadczenie, ale przede wszystkim podwyższa te najniższe świadczenia emerytalne.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Warszawy.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, no cieszę się, że jesteście tacy bardzo panowie zadowoleni, tylko dla mnie rozwój gospodarczy to musi stworzyć najpierw podstawy. Nie wiem, skąd biorą się te pieniądze, uszczelnienie, rozumiem tego, ale wydaje mi się, że najpierw trzeba rozwinąć przemysł, coś tworzyć, bo to jest tylko buchalteria papierkowa albo na przykład żyjemy z pożyczek. I teraz tak. Usłyszałam, nie wiem, może Państwo zdementujecie, że Instytut Sadownictwa na przykład w Skierniewicach nie dostanie funduszy. Jest to instytut naukowy, ponieważ brak finansów na to. Czyli co? Robimy to samo, tylko teraz myśl naukową naszą niszczymy, tak? Bo jacyś Holendrzy, czy może ktoś komuś na tym zależy. Dużo się mówiło o rozwoju, o technice i ja rozumiem, że to jak powstaje przemysł, rozwój, to wtedy są pieniądze i efektywne jakieś rzeczy. I z tego możemy rzeczywiście później mieć dochód. Mówiło się o geotermii. Czy coś w tym kierunku jest robione? Bo na przykład taka Warszawa, czy są jakieś takie mapy, bo słyszałam, 80% terenu naszej Polski ma takie geotermalne złoża, które można było wykorzystać. Z czym to się wiąże? Z czystym powietrzem, z tanią energią. Czy coś w tym kierunku jest robione? Następnie węgiel kamienny. Czy my możemy z niego korzystać, czy my nie możemy z niego korzystać? Bo też dużo słyszałam na temat nowoczesnego spalania podziemnego, także nie musimy zanieczyszczać powietrza. Tam też zostaje popiół za tego pod ziemią głęboko i nie ma żadnych ujemnych tego tytułu. Są same korzyści. Grafen, słyszałam o takim jak właśnie wynalazku polskich naukowców, też podobno odpłynął. Więc czego panowie chcecie na dłuższą z buchalterii, z banków? To nie bardzo rozumiem. Ja jestem człowiekiem starej daty i wie pan, za komuny głębokiej to tak, pamiętam, że byliśmy chyba drugie miejsce zajmowaliśmy w stoczni w produkcji tych tatków. Mieliśmy cukrownię, najnowocześniejsza cukrownia w Upimie, a w Warszawie, Huta Warszawa, FSO, fabryka samochodów. A jestem ciekawa, co mamy teraz? Co mamy teraz? Co nowego powstało obecnie? Myślałam, że Wisła będzie uregulowana na tyle, żeby była spławna, bo to jest najtańszy sposób transportu. Nic na ten temat. Teraz ile nas kosztuje obsługa zadłużenia zagranicznego? Ile dostajemy z Unii, a ile wpłacamy? To są dla mnie konkrety. To są dla mnie konkrety. Teraz następna sprawa, może nie z tej branży, chodzi o aborcję. PiS mnie oszukał, głosowałam na PiS, oszukał mnie. I tyle razy występowaliście, byliście przeciwko aborcji i tak dalej, w momencie, kiedy wiedzieliście, że ten projekt nie przejdzie. A teraz, jak macie Państwo większość w parlamencie, macie poparcie częściowe Kukisa, to odstawiacie ten projekt tłumacząc, a bo to lewica nam przeszkodzi, nie wygramy wyborów. A od kiedy lewica na Państwa głosowała? Ja znam trochę ludzi z lewicy i nigdy ludzie z lewicy nie głosowali na PiS. No, a teraz najważniejsza sprawa, którejście się Państwo dopuścili, to demoralizacja. Zgadzacie się na demoralizację. Przepraszam, po co Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nie może zakazać wstępu jakichś seksedukatorom? To po co mi takie ministerstwo? To co może minister? I jeszcze. Trzeba się wycofać z takiego traktatu, skoro się podpisało bezmyślnie. Albo ten. Prawda? I następna, najważniejsza już sprawa, to chodzi o ustawę 447. Ja bym bardzo Państwa prosiła, żebyście Państwo powiedzieli, dlaczego 15, znaczy był złożony, miało być 15 rozpatrywany projekt tej ustawy. Dlaczego Państwo chodzi o roszczenia żydowskie, bardzo poważne, które po prostu rozbiorą Polskę? I może dlatego to jest właśnie takie ważne, że Polacy nie będą już mieli nic do gadania na swoim terenie. Dlaczego państwo tego nie... To ludzie prości zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. Mydlicie oczy, że nie oddacie nawet guzika. Że nie oddacie nawet... Szwajcaria to samo mówiła. Prawda? I musieli oddać mienie to bezspadkowe. I to samo dzieje się u nas.
Tylko znaczy, nie wiem, czy się, że się dzieje u nas, bo na razie się nic takiego nie dzieje. Też słuchałem trochę Sejmu. Ale pozwolimy, bo pani dużo pytań postawiła naszym gościom też na niektóre.
Nie jesteśmy w stanie chyba na wszystkie te kwestie odpowiedzieć. Pani wprawdzie je selekcjonowała i mówiła te ważne, na końcu doszła do tych najważniejszych, a było ich co najmniej kilkanaście. Więc no, po pierwsze mówiła o tym, że no, powinniśmy postawić na przemysł. I proszę Państwa, no, w oczywisty sposób no, ten wzrost gospodarczy, o którym mówimy, to nie jest wzrost, który można osiągnąć na papierze. On wynika, jest oparty na realnej gospodarce. Oczywiście to nie jest gospodarka z poprzedniego ustroju, tylko to jest gospodarka o charakterze rynkowym. Inwestorami są podmioty prywatne i przecież ten wzrost gospodarczy, jego się nie da zrobić produkując puste faktury. To musi być wytwarzane, sprzedawane, świadczone usługi. Rzeczywiście nie mamy wielkich fabryk na miarę tych z okresu socjalizmu, ale jeżeli chodzi o fabryki samochodów, oczywiście nie ma państwowej fabryki samochodów, ale na terenie Polski jest przynajmniej kilka, jeszcze, jeśli nie kilkanaście fabryk samochodów. Jesteśmy największym producentem części do samochodów w Europie. Je produkuje się w Polsce, naprawdę w bardzo różnych miejscach, w ilościach wręcz nieprawdopodobnych. To jest zasadnicza część naszego eksportu. Więc te przemyślenia słuchaczki, że no właśnie te pieniądze wzięły się skądś, mówiła nawet, że z pożyczek, no nie wiem na czym są oparte. Dobrze by było, żeby rzeczywiście, jeżeli będzie słuchała Radia Maryja, to myślę, że tam w tym radiu podaje się że prawdziwe informacje i będzie wiedziała, że to autentyczny wzrost gospodarczy jest źródłem tego bogactwa i rzeczywiście zasadniczą część tego wzrostu odpowiada przemysł.
Nie dalej niż w zeszłym tygodniu byłem na otwarciu w województwie łódzkim dużej huty szkła. To drugi obiekt budowany obok siebie, oczywiście przez prywatnych inwestorów. Systematycznie są podpisywane w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy umowy o różne działania. Przedsiębiorcy podejmują różne produkcje, czy to meble, czy jakieś przetwórstwo mięsa, czy właśnie jakieś części samochodowe, przyczepy samochodowe. Wiele takich cały czas coś, jakaś produkcja się pojawia, więc nie jest to tak, że bierzemy jakieś pieniądze, czy drukowane, czy pożyczane, to te pieniądze wynikają z produkcji i tą produkcję sprzedajemy. Bardzo często tą produkcję sprzedajemy też za granicę i otrzymujemy w związku z tym dopływ pieniędzy do naszej gospodarki. Dzięki temu jest ten wzrost. No, około 5% rocznie to jest stosunkowo duży wzrost.
Jak na Europę nawet bardzo duży. No, słuchaczka poruszyła także inne tematy. Już nie jestem w stanie wszystkich ich odtworzyć, no ale na koniec użyła właśnie tej sprawy ustawy 447 i ewentualnie odszkodowań wobec Izraela. Więc ja do tego problemu no, radziłbym podchodzić naprawdę ze spokojem, ponieważ ta ustawa dotyczy no, wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej i restytucji mienia żydowskiego w tych krajach. I w zasadzie sama ustawa polega na tym, że parlament czy obydwie izby amerykańskiego kongresu zobowiązały amerykański rząd do przedstawienia sprawozdania na jesieni tego roku, jak ta restytucja mienia przebiega. I ja mówiąc, nie ma jakiegoś wzmożenia specjalnego, nie wiem, w Czechach, w Rumunii, w Bułgarii, w innych krajach, tylko u nas, mimo tego, że ta ustawa została przyjęta w tamtym roku, to jakieś wyjątkowe wzmożenie wokół tej sprawy trwa no, w tej kampanii wyborczej. Wszyscy domagają się wyjaśnień, jakby to za chwilę miało się stać. Więc radziłbym do tego podejść naprawdę spokojnie. Tak naprawdę za skutki II wojny światowej odpowiadają tylko i wyłącznie Niemcy. Jeżeli rzeczywiście Izrael chce się upominać jakichś odszkodowań, to jedynym adresatem, do kogo powinny być kierowane tego rodzaju wystąpienia, są Niemcy. Trudno Polskę zniszczoną, ograbioną przez Niemcy jeszcze czynić odpowiedzialną za mienie bezspadkowe. No już nie będę przypominał, że zgodnie z polskim prawem, szerzej europejskim prawem, mienie bezspadkowe przechodzi na własność Skarbu Państwa i tak się stało. I w związku z tym wobec tego mienia nie może być żadnych roszczeń. Przypomnę, że jeżeli chodzi o rozliczenia ze Stanami Zjednoczonymi, to wykonaliśmy to w roku 1960. Stany Zjednoczone zobowiązały się do wypłacenia swoim obywatelom, którzy kiedyś mieszkali na polskich ziemiach, stosownych odszkodowań i przekazaliśmy wtedy określoną kwotę w dolarach amerykańskich. Jest, proszę Państwa, takie porozumienie, rzadko się o nim mówi, ale to jest porozumienie pomiędzy Izraelem i Niemcami z 1952 roku, gdzie Niemcy zobowiązały się wobec Izraela o wypłacenie odszkodowań dla wszystkich Żydów zamieszkujących terytoria okupowane, a więc także ziemię polską. W ramach tego porozumienia do 2000 roku w różnych formach, bo to były i żywe pieniądze, ale także określone towary, dobra i tak dalej, usługi, na przykład budowanie systemu dróg, nawadniania i tak dalej, Niemcy przekazały Izraelowi około 40 miliardów, ówczesnych dolarów.
Bo teraz nabywcza była zupełnie inna.
Tak, trzeba by to odpowiednio przemnożyć. Więc te zobowiązania zostały wypłacone. Więc moim zdaniem problemu absolutnie nie ma. Trzeba spokojnie do tego podchodzić. I jeszcze raz powtarzam, jedynym adresatem roszczeń całego świata poszkodowanych przez II wojnę światową powinny być Niemcy. My także takie roszczenia wobec Niemiec policzyliśmy i w najbliższym czasie je przedstawimy.
Tak, a przede wszystkim należy zwrócić uwagę, no w ubiegłym roku upłynęło 100 lat niepodległości i ciągłość państwa polskiego była również w okresie wojny. Było państwo podziemne, które miało własne prawo, również prawo spadkowe i w myśl tego prawa spadkowego obywatele polscy, bo nie mówmy, że Żydzi czy ktokolwiek, nie było państwa żydowskiego, to byli obywatele polscy.
Pochodzenia żydowskiego.
Pochodzenia żydowskiego, ale podlegali polskiemu prawu i według polskiego prawa dziedziczyło wtedy państwo. Mieliśmy teraz niedawno przykład podobnej sytuacji, kiedy gmina Skierniewice odziedziczyła samochód Porsche. Oprócz tego jeszcze długów, o czym telewizja już nie powiedziała. Wójt, pierwsza rzecz, to dzwonił, co po prawnikach, co on ma teraz zrobić. Więc to nie jest taka sprawa, że obowiązuje jakieś inne prawo, czy na części terytorium państwa polskiego obowiązywało prawo religijne żydowskie. Nie, obowiązywało zawsze prawo polskie i według prawa polskiego jeżeli ktoś umiera bezpotomnie, to państwo dziedziczy po nim majątek. Jeżeli ten majątek został przez Niemców później zniszczony jeszcze dodatkowo, to tak naprawdę to odszkodowanie od Niemiec za ten zniszczony majątek należy się państwu polskiemu, a nie państwu żydowskiemu czy jakiejś tam gminie żydowskiej. Bo ten majątek stał się polski.
Mamy telefon, Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla wszystkich, dla gości, dla ojca. Ryszard z Niespołudnia Polski.
Dziękuję.
Chciałem zadać kilka pytań, szczególnie do pana Kuźmioka, który bardzo ładnie się wypowiada, byłby dobrym retorem. No tu nie o to chodzi. PiS do wyborów szedł takimi sztandarowymi hasłami, jak reforma sądownictwa, reforma administracji, reforma służby zdrowia i przede wszystkim uwolnienie działalności gospodarczej. Chcę powiedzieć tak. Reforma sądownictwa to jest tylko kosmetyka. To jest tylko i wyłącznie kosmetyka i uważam, że nie zrobiono celowo. Po prostu udawano, że coś chcą zrobić, a tak naprawdę nie chcieliście państwo nic zrobić. Z tego względu, że nadal obowiązuje zasada ustalona przy okrągłym stole, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. W związku z powyższym, skoro ta zasada obowiązuje, no jak można ruszyć, skoro nie można? To jest raz. Administracja państwowa zamiar ją ograniczyć, a jest rozbuchana do wymiarów kosmicznych, jest głównym pożeraczem budżetu. W związku z powyższym nie ma środków praktycznie na nic. Tym bardziej, że afery goni. Pieniądze publiczne są marnowane, rozkradane. A jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to państwo zamiast uwolnić działalność gospodarczą, chcecie się państwo bardziej skrępowali. Ja jestem mikroprzedsiębiorcą. Głosowałem na PiS. Cała moja rodzina głosowała na PiS. Zawsze głosowaliśmy na PiS. Mieliśmy nadzieję, że będzie po prostu PiS zrobi porządek jakiś w tym kraju i będzie można normalnie żyć w przyjaznym kraju. Niestety, zamiast żyć w przyjaznym kraju, żyjemy w państwie niemalże faszystowskim i totalitarnym. I taka jest prawda. Jeżeli władza nie odpowiada za nic, kompletnie za nic, to cóż to jest za państwo? Przecież definicja faszyzmu jest prosta. Jeżeli państwo robi co chce, i nie odpowiada za nic, to właśnie to mamy do czynienia z państwem totalitarnym, wręcz faszystowskim. Ja życzę dobrego humoru pani bracie z Londynu, która mówi, że w Polsce rządzi prawica. Absolutnie. To jest tylko z nazwy. To znaczy typowo program lewicowy. Ta prawica nie ma nic wspólnego. Gdyby był dzisiejszy program rzeczywiście prawicowy, to już by była dawno działalność gospodarcza uwolniona. A jest krępowana teraz uwagi. Fiskalizm maksymalny, podatki maksymalne. Już się nie da nic wyśrubować. Zaciągacie państwo pożyczki w bankach zagranicznych, zadłużacie Polskę i Polaków na przyszłe pokolenia.
Wie pan co, bo tutaj pan...
Proszę pana, przy całym szacunku, ale nie można takich rzeczy bez podania jakiegokolwiek przykładu mówić. Wie pan, ja rozumiem pana emocje, być może ta działalność jest dla pana trudna z jakichś tam powodów, ale to jeszcze nie powód, żeby oskarżać nas o całe zło świata. No wie pan, jeżeli pan mówi, że Polska jest w tej chwili państwem faszystowskim, no na miłość boską, no niech pan da spokój. Na jakiej podstawie pan formuje takie oskarżenia? Pan się rozłączył, tak? Przepraszam bardzo, ale no rzeczywiście, ja oczywiście jesteśmy po to, rzeczywiście rządzimy, przyjmujemy głosy krytyczne, no ale tego rodzaju wypowiedzi, no moim zdaniem są niczym nieuzasadnione. Bierzecie kredyty w bankach, zadłużacie państwo. No mówiłem chyba ze 3 razy tutaj na tej antenie, że wręcz przeciwnie, oddłużamy państwo, zmniejszamy deficyt sektora finansów publicznych, zmniejszamy dług publiczny w relacji do PKB i nie wiem, być może słuchacz nie słuchał tego, mówi, że my państwo zadłużamy. Mówi, że krępujemy wolność gospodarczą. No nie bardzo wiem, co krępuje wolność gospodarczą. Mówi, że stosujemy fiskalizm jakiś do niebotycznych rozmiarów. No ja nie przypominam sobie, żeby wzrosło jakieś obciążenie podatkowe. No jeżeli chodzi o podatek, wprawdzie nie od mikroprzedsiębiorstw, ale podatek dochodowy od osób prawnych, no to jeszcze raz powtórzę, z 19 do 15 w tamtym roku, a w tym roku do 9. To najniższy podatek dochodowy w Europie. Więc no nie bardzo wiem, na czym oparte są te oskarżenia. One brzmiały tak bardzo, bardzo mocno, no ale one są po prostu zwyczajnie nieprawdziwe. Tak no nie można mówić, nie opierając tych oskarżeń na jakichkolwiek faktach.
To, co mówiliśmy też wcześniej, no wszyscy w tej chwili mają te same warunki. To nie jest tak, że firmy, które unikały płacenia podatków, były w lepszej, uprzywilejowanej pozycji gospodarczej. I faktycznie tutaj pan może pamiętać z tych czasów wcześniejszych, bo jednak te mikroprzedsiębiorstwa, no one nie wyłucały tego VAT-u, więc pan musiał płacić, inni może tego VAT-u nie płacili i pan miał trudniej. Natomiast w tej chwili no, te warunki prowadzenia działalności gospodarczej są równe i łatwiej jest na tym rynku panować i łatwiej na tym rynku no, coś zrobić, osiągnąć jakiś sukces. No.
Jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa, to jest ta ustawa już obowiązująca. Ja wiem, że ona jest dosyć ułomna, bo ma niewielki poziom tych obrotów, ale mała firma, mały ZUS. A więc składka ZUS-owska proporcjonalna do wielkości obrotów, nie tak. Dochodów, tylko obrotów, tak. więc to jest pewien problem, ale pewien krok został i tutaj zrobiony. Więc no co więcej, wszyscy wiemy, że działalność gospodarcza w Polsce jest oparta właśnie o małe i średnie firmy, więc jeżeli mówimy, że mamy do czynienia ze wzrostem rzędu ponad 5%, a za ten wzrost gospodarczy odpowiadają w 70%, nawet chyba w 80% małe i średnie firmy, to one muszą się rozwijać, bo inaczej tego wzrostu by nie było, więc być może to jest jakiś indywidualny przypadek, że te interesy z jakichś powodów idą gorzej, no ale to nie sposób na tej podstawie jednostkowej oskarżać całego państwa i władzy o jakąś nieudolność, rozszerzanie administracji, a nawet momentami o faszyzm, no bo to są już rzeczywiście oskarżenia, no bardzo ciężkie.
Dziękujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marek z Warszawy dzwoni. Mam takie jedno pytanie. Proszę. Do tego pana posła. Pan teraz powie, bądźcie bezpośredni. Ludzie upominają się o zwroty majątku. Mam pytanie, dlaczego nie powiecie ludziom, kto w 2005 lub 2006 roku podpisał tą ustawę?
Jaką ustawę? Jaką ustawę?
Ustawę o zwrotu majątków.
Ale jakich majątków? Czyich majątków?
Majątków, nieruchomości itp. Takich rzeczy.
Ale nie bardzo wiem, o jakiej ustawie pan mówi.
Proszę pana, wiemy, o jakiej ustawie podpisał pan prezydent Kaczyński i pan premier Kaczyński. Następny.
Ale jaką ustawę? Niech pan ją nazwie.
O o zwrot majątków i nieruchomości.
Ależ proszę pana, nie ma takiej ustawy.
Nie ma takiej ustawy, no.
Nie ma takiej ustawy. Rozłączył się słuchacz?
Tak.
Niestety. No nie, nie bardzo wiem. No nie ma takiej absolutnie ustawy. Była, proszę ojca, jeżeli można, była ustawa reprywatyzacyjna swego czasu, przyjęta przez rząd i większość parlamentarną AWS. Ale wtedy zablokował ją Aleksander Kwaśniewski. I nie było większości, żeby to weto zawetował.
Zawetował, tak.
I jeżeli słuchacz ma na myśli tę ustawę reprywatyzacyjną, no to rzeczywiście została zawetowana i w związku z tym nie mamy reprywatyzacji, więc reprywatyzacja odbywa się tylko na drodze sądowej. No ale rozumiem, że to nie o to chodziło. Natomiast nie znam jakiejkolwiek ustawy, którą podpisał premier, rozumiem, Kaczyński, a zatwierdził później prezydent swoim podpisem o jakimś oddawaniu majątków. Nie bardzo wiem. No, dobrze by było, żeby ją gdzieś wskazać. Jeżeli ona jest, to musi być w Dzienniku Ustaw. I musi się jakoś nazywać.
Więc
moim zdaniem to jest oparte na jakimś gigantycznym nieporozumieniu i próbie oskarżenia Prawa i Sprawiedliwości o to, że coś będzie zwracać na podstawie ustawy z 2005 roku. Mamy rok, dzięki Bogu, 2019. Gdyby ta ustawa obowiązywała już tak na logikę, to przez te kilkanaście lat tych zwrotów byłaby co niemiara, a ja nic o żadnych zwrotach nie słyszałem, więc nie bardzo rozumiem, naprawdę.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Alicja z Lublina.
Witamy panią.
Proszę księdza Grzegorza, ja mam pytanie do gości. Może być pan poseł Kuźmiuk, ten drugi pan to nawet nie wiem jak się nazywa, bo nie dotrzymał.
Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego.
Aha, miło mi. W każdym bądź razie odnośnie tej pani, która zadała 13 pytań albo więcej, jedno pytanie zasadnicze, na które nie było konkretnie odpowiedzi. Czy rzeczywiście jest w Konstytucji zawarte określenie, że ZUS jest świadczeniem, a nie dochodem. A nie dochodem. I dochodzi do paradoksów. Ja mając 800 zł renty, to ja płacę taki sam podatek wysoki, jak ten, co ma 2000. Taki sam podatek. A ja zapracowałam sobie na tą rentę. To jest dla mnie świadczenie. Ja muszę za to żyć. Muszę kupić lekarstwa. Muszę zrobić opłaty. I jestem na dobitkę tego saniusieńka na świecie. Żeby nie łaska Boża, to ja już bym nie żyła dawno. Więc to są paradoksy, które w pierwszym rzędzie powinny być uregulowane.
Ale gdyby pani była uprzejma nam powiedzieć, bo tak, rozumiem, że 800 zł otrzymuje pani na rękę, tak? To jest niepełna renta czy pełna renta? Bo jeżeli pani spełniała warunki, to najniższa renta w tej chwili wynosi 1100 zł brutto.
Proszę pana, to jest renta obciążona kredytami.
Ach.
Bo ja... Tak, bo ja jeszcze 15 lat temu to musiałam brać kredyt za kredytem, bo mama była w wieku takim, że kredytu dostać nie mogła. Ja musiałam jej ratować życie. No i przedłużyłam jej to życie o 10 lat. Chwała Panu. I teraz jedna firma od drugiej firmy wykupowały kredyty, które są dawno spłacone, jakieś tam odsetki widocznie sobie wymyślili. W każdym bądź razie dwie sprawy już było załatwione, jednak komornik mi cały czas siedzi na rencie i zabiera mi prawie 380-390 zł.
Czyli świadczenie jest jednak wyższe, tylko zajęcie komornicze powoduje, że ono jest w tej wysokości, którą pani podaje.
Ja mówię realnie.
Tylko wie pani, do takiej dyskusji potrzebne jest pokazywanie świadczeń wysokości brutto, bo tak my musimy się domyślać, dlaczego to świadczenie jest mniejsze, choć ja wiem, że jeżeli ktoś wypracował odpowiednią ilość lat, to nawet jeżeli ma rentę, to ona minimalne świadczenie rentowe od 1 stycznia tego roku, podnieśliśmy je aż o 150 zł, wynosi 1100 zł. Pani rozumiem, że to świadczenie ma jeszcze wyższe.
Proszę pana posła, ja świadczenie tłumaczę, że mam w granicach 850-870 zł.
No tak, ja rozumiem to, co pani dostaje na rękę po potrąceniach komorniczych, tak?
No nie tylko po potrąceniach komorniczych, bo i przecież podatek, proszę pana. I wszystko mam tam,
Bo pani Alicja też, panie pośle, zadała to pytanie, no co z tymi świadczeniami, a co z dochodami, od czego...
Więc proszę państwa, no ja rozumiem, że tutaj jakby próbujemy analizować słowa, co jest zapisane. No proszę państwa, generalnie co do zasady jest tak, że zarówno wynagrodzenia, jak i świadczenia są w Polsce opodatkowane. I rzeczywiście, proszę państwa, ten pomysł, żeby odstąpić od podatku, no jest pomysłem nieszczęśliwym, to już tłumaczyłem. Być może z punktu widzenia tej pani, jeżeli nie zapłaciłaby 120 czy 130 zł podatku, to oczywiście to jest ten dodatkowy dochód dla niej niezwykle ważny, ale gdyby nie jesteśmy w stanie zdjąć podatku z najniższych emerytur, a pobierać go od tych średnich i wyższych, musielibyśmy zrezygnować z podatku od wszystkich świadczeń. Więc no jeżeli całość tej operacji kosztowałaby około 20 miliardów, to przeprowadzilibyśmy operację bardzo niesprawiedliwą społecznie. Tym, którzy i tak mają duże świadczenia emerytalne, włożylibyśmy do kieszeni grube dziesiątki tysięcy, a tym, którym mają małe świadczenia, zupełnie drobne pieniądze.
Tak, bo oni korzystają przecież z progów podatkowych.
Dokładnie, a budżet państwa zapłaciłby za tę operację około 20 miliardów złotych, więc nie tędy droga. Dlatego no, pierwszym takim krokiem, z którym próbujemy podzielić się z emerytami, ale nie tylko z emerytami, także z tymi, którzy otrzymują renty, bo to 13 świadczenie nie dotyczy tylko emerytów, ale także dotyczy pobierających renty. Więc ja oczywiście rozumiem wszystkie te głosy, nie wiem, krytyki, niezadowolenia, że te świadczenia nie rosną, te najniższe szczególnie, nie rosną szybko. Natomiast no, rzeczywiście na tyle nas stać, co więcej, mówiliśmy w pierwszej części tutaj tej audycji radiowej, że zmieniony został system waloryzacji. Najniższe świadczenia emerytalno-rentowe są waloryzowane kwotowo, a te powyżej 2000 procentowo, co pozwala tym ludziom o niższych świadczeniach no, otrzymać sumarycznie, już to liczyliśmy, około 1000 zł więcej po tej podwyżce od marca tego roku. Więc wszystkie te wystąpienia, jakby niezadowolenie, żal, rozumiem, natomiast no, nie jesteśmy w stanie rzeczywiście wykonać wszystkich, że tak się, czy spełnić wszystkich nadziei świadczeniobiorców w ciągu pierwszych 4 lat rządzenia.
Tam jeszcze,
proszę nas zrozumieć.
Tam jeszcze była jedna kwestia, którą słuchaczka tutaj poruszyła i nie wiem, bo nie znam dokładnie sytuacji, ale jak zrozumiałem, te kredyty zostały spłacone, ale zostały też sprzedane jakimś firmom
windykacyjnym,
tak, zajmującym się windykacją długów i zostały jako te długi brutto zostały sprzedane. Więc pani spłaciła w banku tak, te długi, natomiast firma po prostu ściąga nadal. Takie procedery zdarzają się. Miałem takie sytuacje, gdzie do mojego biura przyszły osoby w podobnych sytuacjach, kiedy spłaciły jakieś tam zaległości, które miały kredytowe, czy też w jakichś firmach telekomunikacyjnych. Te długi zostały tuż przed spłatą zostały sprzedane firmom windykacyjnym i firma windykacyjna po raz drugi te długi sprzedawała, egzekwowała, a czasami jeszcze dalej odsprzedawała. Zdarzały się też sytuacje, kiedy firma na przykład telekomunikacyjna sprzedała dług tuż przed ogłoszeniem wyroku, w którym klient tej firmy wygrał sprawę i okazało się, że nie ma żadnego zadłużenia. Tuż przed tym wyrokiem zostało to sprzedane i następna firma no, nakupiła legalnie ten dług i legalnie
go egzekwowała.
I sąd, który się zajął tym drugim długiem, powiedział, no dobrze, no ale tutaj dług jest, został kupiony legalnie. Wtedy, kiedy został kupiony, to on był, bo jeszcze tego wyroku nie było i trzeba płacić. No, tak powiedział sąd. To oczywiście bzdura kompletna, ale
takie rozstrzygnięcia
sądowe spotyka się bardzo często. No.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maryja, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
To jest Damian z Polski Centralnej. Ja tutaj się przysługuję audycji. Chciałem powiedzieć, że bardzo ciekawa rozmowa i szczególnie ciekawe są telefony. Tutaj poseł Kuźmiuk powiedział, że nie ma przykładów podanych przez pana, który dzwonił przede mną. Tam jeszcze wcześniej dzwoniła pani z tymi kilkunastoma pytaniami. Otóż ja bym chciał tak na prędko, tutaj sobie wynotowałem na przykład, przechodząc do meritum, na przykład, czy PiS obniżył tą podstawową stawkę VAT. Tak jak zarzekano się, jak rządziła Platforma Obywatelska, że obniży, były 22%, potem było 23% na chwilę. I z tego, co wiem, dalej jest 23%. Wszyscy płacimy i to szczególnie odczuwają najbiedniejsi. Jak jest cena benzyny na przykład, no to widzimy, że jest ponad 5 zł. Ja dzisiaj płaciłem 5,29 na przykład na stacji benzynowej. No i czego to jest wynikiem? Między innymi wprowadzenia tej opłaty paliwowej. Na początku mieli wprowadzać tą opłatę, był szum medialny. Nie wprowadzono, potem sprawa przycichła. Zostało to wprowadzone. Dalej, czy PiS zwiększył kwotę wolną od podatku? Obiecywano. Teraz wynosi 3091 zł.
Od razu panu odpowiem, zwiększył dla najbiedniejszych do 8000.
A ile wynosi w Wielkiej Brytanii kwota wolna od podatku? Z tego, co wiem, to około 60000 zł. Ja wiem, że...
Ale dla kogo?
Społeczeństwem Wielkiej Brytanii na przykład.
No ale wie pan, no nie możemy porównywać się z Wielką Brytanią, na miły Bóg. No tak proszę pana, no stąpajmy twardo po ziemi. Dobrze, Wielka Brytania nie została dotknięta komunizmem. Jest krajem rozwijającym się od kilkudziesięciu lat. My mamy wolną Polskę od lat 30. Rządy Prawa i Sprawiedliwości od 3,5 roku, a pan chce, żebyśmy po 3,5 roku rządów wprowadzili kwotę 30000 kwoty wolnej? No trzeba być naprawdę realistą.
Dobrze, to bądźmy realistą. Rządzicie przez 3,5 roku, to ile razy zebrała się komisja do sprawy zablokowania aborcji? Przez te 3,5 roku, panie pośle. Ile razy się zebrało?
Już, no ale to, wie pan, no dobrze, raz, rozmawialiśmy o sprawach gospodarczych, teraz się przerzucamy na aborcję?
No, ja byłem sprawozdawcą akurat na komisji petycji, bo to również było, próby były przez komisję petycji rozszerzenia aborcji. Ja byłem między innymi sprawozdawcą, kiedy blokowaliśmy rozszerzenie aborcji.
Jeżeli chodzi o tę sprawę, bo powinniśmy rzeczywiście na to odpowiedzieć. To jest rzeczywiście rzecz, którą trzeba zrealizować, ale w tej chwili jesteśmy na takim etapie. Jest wystąpienie posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o konstytucyjność ustawy obecnie obowiązującej. No i oczywiście mnie jako posłowi do Parlamentu Europejskiego i kandydatowi do tego parlamentu nie wypada naciskać na Trybunał Konstytucyjny, kiedy on odpowie, rozstrzygnie tę sprawę, ale z dużym prawdopodobieństwem zakładam, jak znam orzecznictwo tego sądu, że pojawi się rozstrzygnięcie mówiące, że obecna ustawa jest po prostu niekonstytucyjna, jeżeli chodzi o aborcję eugeniczną. Tak się spodziewam, ale no nie mogę wypowiadać się za Trybunał Konstytucyjny. I jeżeli takie rozstrzygnięcie się pojawi, a spodziewamy się, że ono się pojawi, to wtedy polski parlament uzyska niesłychanie mocny mandat poprzez Senat do zmiany tej ustawy. Wtedy nikt nie będzie mógł zakwestionować, że polski parlament się tym zajął i wykreślił z ustawy aborcję eugeniczną. Czekamy na stanowisko parlamentu, więc tu niczego nie ukrywamy.
Trybunału
Konstytucyjnego. Staramy się to zrobić w taki sposób, żeby ta zmiana naprawdę była bardzo mocno zakorzeniona w polskim prawie, oparta o polską konstytucję i o rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę mamy w tej sprawie, uważam, czyste sumienie, więc te zarzuty, które się tutaj w tej sprawie pojawiają, no moim zdaniem są jednak na wyrost.
Jeszcze może jeden telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia. Witam serdecznie czcigodnego ojca i szanownych gości, pana marszałka, pana europosła Zbigniewa Kuźmiuka. Ja chciałbym z takim głosem optymizmu w tej całej naszej dzisiejszej dyskusji, mianowicie chciałbym serdecznie podziękować obecnemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości za pewne uporządkowanie tych spraw dotyczących rozwoju gospodarczego. Dziękuję za to, że jako młody człowiek mogę żyć w kraju, który nareszcie się rozwija, w kraju, w którym również pamięta się o młodych rodzinach. Trzeba wspomnieć, że to właśnie w dniu dzisiejszym pan prezydent podpisał nowelizację ustawy o tym świadczeniu rodzinnym 500+. Ja od lipca będę beneficjentem tego programu, także bardzo się cieszę, gdyż mam jedno dziecko własne, drugie mam przybrane, adoptowane, także jest dwójka, ale na to własne będę miał to świadczenie, za co jestem bardzo wdzięczny obecnemu rządowi. To wiem i mam tego świadomość, że program ten, jak również wiele innych programów, bardzo rozwija polską gospodarkę. Cieszę się z tego niezmiernie. Cieszę się również, iż bodajże Trybunał w Strasburgu wydał takie orzeczenie, może pan europoseł mnie poprawi, iż te sklepy wielkopowierzchniowe nareszcie będą opodatkowane, bo to też jest istotny element rozwoju polskiej gospodarki, bo te sklepy zawsze wyprowadzały te podatki tam za granicę, a nie płaciły ich u nas w Polsce. Jednocześnie chciałbym podziękować jako taki współpracownik Biura Przyjaciół Radia Maria w Radomiu panu europosłowi Zbigniewowi Kuźmiukowi za dotychczasową pomoc tutaj naszemu środowisku rodziny Radia Maria w Radomiu. Pan europoseł jest niezwykle życzliwą osobą względem naszego środowiska. Zawsze nam pomaga. Wielokrotnie był sponsorem wycieczek, pielgrzymek, tak to nazwijmy precyzyjnie, młodzieży do Częstochowy. Pamiętał również o seniorach. Upoważniła mnie do tego przewodnicząca Biura Radia Maria w Radomiu, abym podziękował panu europosłowi za pielgrzymkę, wycieczkę do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego. Niezwykle za to dziękujemy. I ja 26 maja z całą rodziną oczywiście pójdziemy i zagłosujemy na pana europosła Kuźmiuka. I proszę o to innych. Te wybory są bardzo istotne, gdyż no, będzie to pewien nasz sprawdzian polskiej demokracji i tego, czy wybierzemy tą przyszłość dobrą, tą, którą mamy teraz, czy po prostu wrócimy do poprzedniego marazmu rządów ekipy Platformy Obywatelskiej i PSL-u i zagłosujemy na Koalicję Obywatelską. Ja będę głosował, jeszcze raz mówię, na Prawo i Sprawiedliwość, a moim kandydatem jest pan europoseł Zbigniew Kuźmiuk i proszę wszystkich mieszkańców Mazowsza, aby tą kandydaturę rozważyli i 26 maja znaleźli trzecie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości i skreślili krzyżyk przy nazwisku pana Kuźmiuka. Także serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa, aż mi niezręcznie tych pięknych słów słuchać, ale pan Łukasz poruszył tutaj tę ważną kwestię, rozmawialiśmy o tym, tego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Rzeczywiście chodzi o Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, ale to mniej istotne. Jest szansa, żeby od 1 stycznia przyszłego roku rzeczywiście trochę, czy nawet bardziej niż trochę było lżej tym małym i średnim sklepom będącym w polskich rękach, natomiast te wielkopowierzchniowe będą obciążone dodatkowym podatkiem. Ale jeszcze ważniejsza jest ta ostatnia sekwencja, proszę ojca, dotycząca rzeczywiście wyborów 26 maja. Zawsze wybory do Parlamentu Europejskiego były traktowane jako takie wybory bardzo odległe od spraw każdego zwykłego człowieka. Otóż te wybory mają ogromną wagę, mówiliśmy o tym wielokrotnie. 70% prawa jest przyjmowanego już w Brukseli, w Strasburgu i w związku z tym przenoszonego wprost do polskiego prawa. Wszystkie te rzeczy dotyczą losu każdego człowieka, więc dobrze by było, żeby rzeczywiście Polacy uznali, że one są ważne i poszli i wybrali tych ludzi. Już nie mówimy nawet, nie podpowiadamy na jakie listy powinni głosować, ale rzeczywiście wybrali ludzi, którzy gwarantują, że będą upominać się twardo o polskie sprawy. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że rzeczywiście Polacy pójdą do tych wyborów, że będą głosowali i będą chcieli zdecydować o przyszłości naszego kraju, nie tylko w Unii, ale także i tutaj.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Chciałem jeszcze dodać, że bardzo ważna jest też frekwencja w tych wyborach, która będzie zależeć od ilość mandatów w poszczególnych okręgach, bo te mandaty są ruchome. Podam przykład swojego województwa, gdzie teraz w wyborach tych ostatnich w 2014 roku były dwa mandaty. 5 lat wcześniej, w 2009, były 3 mandaty, natomiast w 2004 były 4 mandaty. I to tylko kwestia zmniejszającej się frekwencji spowodowała, że tych mandatów w okręgu zostało tylko połowę. Również frekwencja będzie miała tutaj zdecydowany wpływ na wynik wyborów. Według sondaży, które są ostatnio przedstawiane, ta frekwencja może być dość wysoka, wyższa niż w wyborach poprzednich, więc warto iść, warto wybrać ludzi, tych, których widzielibyśmy w Parlamencie Europejskim, żeby decydowali o sprawach polskich, żeby myśleli w tym parlamencie po polsku.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie jeszcze z samochodu. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Przede wszystkim dzięki panom, że zechcieliście przyjechać do Torunia i tak rozmawiać, prowadzić te nocne Polaków rozmowy. My musimy wokół wspólnego dobra zawsze jakoś tak jednoczyć się prawdy i za to dziękujemy. Jedno życzę tylko wszystkim, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że od nas zależy, co będzie. Żeby nikt nie popełnił grzechu zaniedbania, a nie pójdę, a co tam, a tak. I właśnie w miasteczkach, na wioskach, wszyscy, i starsi, i młodsi niech pomogą starszym iść do tych wyborów, bo tu jest sprawa naszej cywilizacji. Widzimy, jak ta lewica, ona rozlała się na świat, na Europę i co jest z Unią Europejską? Co jest z Unią Europejską? Ta Unia Europejska poszła na lewo i ta właśnie siły lewicowe, one bardzo mocno pracują. Oni wiedzą, co stracili, czy czego mogą nie mieć. I dlatego ci, którzy są ludźmi wierzącymi, którym zależy na Polsce, to chociaż trochę zatrzymać zło i iść do przodu z dobrem. I dlatego te wybory wybierać ludzi i naszego ducha. Naszego ducha. Może nam się partia nawet nie we wszystkim podobać, ale jak będzie w tej partii dużo porządnych ludzi, to i partia będzie dobra. I trzeba to zrobić. Ja tylko mi ten apel, żeby iść, absolutnie iść, bo no, strona lewa, ona pójdzie. Oni wiedzą, czego nie będą mieli, jak nie pójdą. Prawda? I to jest to, i ten atak na Kościół. Proszę zobaczyć, to bezczeszczenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo wyraźnie to pokazują, to wszystko. Bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. I to trzeba być mądrym, nie dać się propagandzie jeden do drugiego mówić, w rodzinach tłumaczyć. Nie tylko oglądać TVN, czy jakieś tam Polsaty, czy jeszcze, tylko jeszcze zobaczyć drugą stronę. Niech ci, którzy są takimi przeciwnikami, niech posłuchają mi wiadomości w telewizji Trwam i zobaczą, jak to jest, że to może być inaczej niż podają w TVN-ie czy gdzieś indziej, czy w te programy publicystyczne w Radiu Maryja, te dyskusje. Takich dyskusji nie macie w telewizji, w TVN-ie czy w Polsacie, czy takich nie ma. Takiej możliwości. A tu proszę bardzo, to też świadczy o jakości, o tym szukaniu prawdy. Dopuszczamy głos wszystkich. Wszystkich. Kto oczywiście dotelefonuje się. Ale tu nie ma jakiejś segregacji, szukania czy jakiejś manipulacji. Dlaczego my musimy na prawdzie budować? Na trosce o dobro wspólne, o naszą ojczyznę. Jak my nie zadbamy, nie liczmy na to, że nam ktoś coś da. Że nam akurat dadzą Niemcy, czy Rosjanie, czy no ktokolwiek. Nikt tam... I nie będą nas szanować, jak nie będziemy mocni. Dlatego jeden głos. I trzeba zobaczyć, kto pracuje dla Polski, kto przeciwko Polsce. Polska nieraz miała takich no, ludzi, którzy szli na służbę i wszystko oddali na służbę, żeby iść obcych. No, już myślę, że bardzo wyraźnie mówię, chociaż niedosadnie. Jeszcze raz dziękujemy panu bardzo, panu posłowi, panu marszałkowi i obaj panowie startujecie, bo wiem, że pan doktor poseł Kuźmiuk startuje i pan jest z trzeciego miejsca. Gdzie?
Na Mazowszu. To jest taki
na Mazowszu.
Obwarzanek mazowiecki.
Tak, i dziękuję panie pośle jeszcze jedno, że pan współpracował z naszą uczelnią. Pan brał studentów na praktyki. To jest bardzo wielkie. Oni otwierali oczy.
Proszę ojca, nawet dzisiaj jedną z tych studentek spotkałem, była za kamerą w telewizji Trwam.
No i coś zobaczyła dzięki panu. I o to chodzi, żeby ci młodzi ludzie już wchodzili, patrzyli. I tak studenci nasi mają praktyki w Unii Europejskiej.
To tak, jest to też prawda.
Wielka jakość i oni już wchodzą coś, a nie dopiero. Dziękuję bardzo. Czyli Mazowiecka, to jest jaki numer, to nie wiem co.
To jest Mazowsze, właśnie dawne województwo radomskie, płockie, siedleckie, ostrołęckie i ciechanowskie.
Tak, Ciechanów, tak. Ale to żeby katolicy słuchacze Radia Maryja poszli, żeby nikt nie mówił nie, że tylko, a co tam się liczy mój głos. Ja był podpowiadany jednemu, żeby tak pomyślał i żeby nie poszedł. To jest grzech zaniedbania. Trzeba, bo tu jest walka o cywilizację. Żeby nam dzieci waszych nie zniszczyli. Żeby dzieci polskie, żeby... To jest to, co się wyprawia teraz. To coś strasznego. Do wielu ludzi jeszcze to nie dochodzi. Dlatego rodzina Radia Maryja, niechżeż każdy idzie i to zrobi. A pan marszałek też startuje?
Tak, też proszę ojca, startuje. W okręgu łódzkim, to jest całe województwo łódzkie. startuje z piątego miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości.
Z piątego miejsca. A z trzeciego startuje pani poseł
Urszula
Krupa. Krupa. No, też trzeba... I to jest uczciwy człowiek. Tak. Dużo... No i katolik, i Polak. No, to jest też bardzo ważne. Bardzo dziękujemy i alleluja i do przodu.
Bóg zapłać. Proszę Ojca.
Dla Pana Boga i Ojczyzny. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękujemy za...
To my dziękujemy Panu.
Za głos.
I ojcu Grzegorzowi i wszystkim słuchaczom, bo tylko razem my jesteśmy Polakami, katolikami. Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo.
Zapłać.
Dziękujemy bardzo. I jeżeli można, jeszcze tylko jedna kwestia, tak. bo ojciec dyrektor kilka z nich poruszył, ale jedna związana z tym charakterem, obecnym charakterem parlamentu. Rzeczywiście, ojciec ma rację, ten parlament jest obecny, który jeszcze trwa do 1 lipca. No, ma charakter lewicowy, żeby nie powiedzieć momentami lewacki wręcz. I proszę ojca, teraz jest szansa, żeby ten parlament troszeczkę przebudować. To znaczy, no, pewnie takiej możliwości, żeby go odwrócić zupełnie w prawo, nie będzie. Ale szczęśliwie jest tak, że widać to po wyborach w państwach narodowych. No, chociażby na Węgrzech, w Polsce, we Włoszech, także w Hiszpanii te wybory... No, mimo
Hiszpania
że...
taka zawsze lewicowa.
Właśnie.
A mimo wszystko tam się pojawiła dosyć silna
reprezentacja prawicy.
Tak.
I jest duża szansa, że w tych wyborach europejskich także te opcje prawicowe uzyskają sporo głosów. I niezależnie od tego, czy one utworzą jedną frakcję po prawej stronie, czy będzie ich dwie, to będzie to naprawdę spora siła. I miejmy nadzieję, że ta spora siła po prawej stronie przypomni korzenie Europejskiej Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa zawsze odwołuje się do swoich chrześcijańskich korzeni i rzeczywiście te korzenie są takie, że dwaj ojcowie założyciele pochodzący z tej partii, no właśnie są kandydatami na ołtarze. Natomiast niestety ich następcy chcieliby się jak wyprzeć, o tym zapomnieć, to wygumkować. Tego się wygumkować nie da i mamy nadzieję, że właśnie te ugrupowania prawicowe, które wejdą do nowego parlamentu, przypomną tej europejskiej chadecji, jakie ma korzenie i że będzie szansa, żeby wspólnie w tych sprawach ideowych głosować jednak zdecydowanie inaczej niż do tej pory. Bo rzeczywiście to, co było do tej pory, to trochę droga, a nawet może bez słowa trochę, droga donikąd. I myślę, że coraz mocniej się o tym przekonujemy. Kraje zachodnie już się o tym przekonały, co widać chociażby w coraz bardziej laickiej Francji.
Dziękuję.
Tak. I tutaj jeszcze też należy zwrócić uwagę, że również partie liberalne, czy też partie socjalistyczne, które w tej chwili wspólnie decydują o kierunkach rozwoju Unii Europejskiej, one też w Europie tracą, że na pewno ten przyszły parlament będzie zupełnie inaczej wyglądał. I nawet te niewielkie różnice mogą spowodować, powiem wprost, że nawet mogą spowodować pewien przewrót w Parlamencie Europejskim.
Dziękuję. Drodzy Państwo, byli dziś z nami pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże, dobranoc.
I pan Grzegorz Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dziękuję panie marszałku.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone. Dziś temat: sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej.